Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy ojcu Waldemarowi. Teraz trochę, można powiedzieć, bardziej kameralne spotkanie. Na plebanii jest nasze studio. Bardzo dziękujemy księdzu prełatowi, księdzu proboszczowi tej parafii za to, że możemy dzisiaj być tutaj, że rodzina Radia Maria mogła się tutaj spotkać. Teraz stąd przeprowadzimy rozmowę niedokończone. Temat 4 lata istnienia diecezji świdnickiej. Nasi goście to ksiądz kanonik Tadeusz Chlipała, dyrektor administracyjny Seminarium Duchownego w Świdnicy. Witam, szczęść Boże. Ksiądz prałat dr Marek Korgul, wikariusz biskupi do spraw katechezy. Szczęść Boże. Ksiądz prałat dr Radosław Kisiel, dyrektor Caritas.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz kanonik Dariusz Sakaluk, dyrektor referatu turystyczno-wczasowego.
Szczęść Boże.
Ksiądz prałat, nasz gospodarz, ksiądz prałat dr Stanisław Chomiak, kanclerz kury świdnickiej, proboszcz parafii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
I są również dwaj panowie, pan Piotr Łyżwa, przewodniczący Rady Parafialnej.
Szczęść Boże.
I pan dr Andrzej Hordej, wiceburmistrz miasta Bielawa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. 4 lata już, można powiedzieć, za wami, przed wami jako kapłanami, ale i przed, można powiedzieć, wszystkimi, którzy są na terenie diecezji świdnickiej, ogrom pracy, zadań, patrząc, można powiedzieć, na te diecezje, które mają już ze sobą wieloletnie czy wielowiekowe tradycje, można powiedzieć, że jesteście u początku drogi. Księże prałacie, też za niedługo, można powiedzieć, takie znaczące wydarzenie dla was. Ksiądz prałat na koniec wspominał o biskupie nominacie, doktorze Adamie Bałabuchu. Będziecie mieli też biskupa pomocniczego, więc można powiedzieć, że diecezja też tak, coraz szersze zatacza kręgi.
Właściwie wszystkie struktury są powołane, wszystkie instytucje i za to dziękujemy Panu Bogu, ale może warto wiedzieć, jakie były początki. Otóż parafia, w której się znajdujemy, leży obecnie na terenie diecezji świdnickiej, której czwartą rocznicę powstania obchodziliśmy w miesiącu marcu. Diecezję świdnicką powołał do istnienia sługa Boży, ojciec święty Jan Paweł II, realizując założenia Bulli totus tuus Polonie populus, z dnia 24 lutego 2004 roku. Diecezja świdnicka należy do archidiecezji, do metropolii wrocławskiej. Patronem diecezji jest święty Stanisław, biskup i męczennik. Kościołem katedralnym, główny kościół w Świdnicy, pod wezwaniem świętego Stanisława i Wacława. Pasterzem diecezji został i pierwszym biskupem został ksiądz biskup profesor doktor habilitowany Ignacy Dec, konsekrowany w dniu ingresu 25 marca 2004 roku w katedrze świdnickiej. I od tego właśnie momentu mówimy o istnieniu diecezji świdnickiej. Krótko po ingresie, po konsekracji ksiądz biskup powołał świdnicką kurię biskupią. Tymczasowo mieściła się ona w Świdnicy w nowo powstałym kościele Matki Bożej Królowej Polski. Tam też zamieszkał biskup i niektórzy jego współpracownicy. Następnie zostały powołane kolejne instytucje. To jest przede wszystkim Seminarium Duchowne i Caritas diecezji świdnickiej. Początkowo seminarium funkcjonowało i korzystało z budynków Seminarium Macierzyńskiego we Wrocławiu. Następnie, mniej więcej po roku, kiedy uzyskaliśmy budynki, stopniowo było przenoszone do Świdnicy. Terytorium diecezji wynosi około 4000 km kwadratowych. W skład weszło 13 dekanatów diecezji wrocławskiej i 8 dekanatów diecezji legnickiej. sąsiaduje z Czechami, diecezja jest podzielona w tej chwili na 23 dekanaty i ma ponad 180 parafii. Ludność, która tu zamieszkuje, to 680 tysięcy, w tym liczymy, że jest około 630 tysięcy katolików. Jest to ludność napływowa, która przybyła tu po II wojnie światowej, głównie ze wschodu, ale też z dawnej Polski centralnej. Trzeba też pamiętać, że jest tutaj też duża grupa repatriantów, to są górnicy z Francji, którzy osiedlili się w okolicach Wałbrzycha. Obecnie średnie i to młode pokolenie to już rdzenni mieszkańcy, możemy powiedzieć, Dolnego Śląska, Dolnoślązacy. Ludność tej diecezji głównie zatrudniona w przemyśle i rolnictwie. W diecezji pracuje ponad 300 kapłanów diecezjalnych, 71 kapłanów zakonnych. Ponadto w diecezji świdnickiej jest blisko 500 sióstr zakonnych z 23 zgromadzeń, głównie zatrudnionych w katechezie parafialnej, ale także w działalności charytatywnej. W diecezji jest 58 domów sióstr zakonnych, 8 zgromadzeń męskich i 17 w 17 domach zakonnych, i ponad 100 księży, ojców i braci zakonnych. Tak jak wspomniałem, biskup powołał do istnienia seminarium duchowne. W swoich obiektach rozpoczęło ono działalność 1 października 2005 roku, ale też stworzono możliwość kształcenia świeckich w papieskim wydziale teologicznym we Wrocławiu. To zaoczne studia magisterskie z punktem dydaktycznym w Świdnicy. I oczywiście ten punkt dydaktyczny funkcjonuje i rozwija się. Na terenie diecezji jest wiele też domów rekolekcyjnych prowadzonych zarówno przez Caritas, jak i przez zgromadzenia sióstr. Istnieje też szereg różnych stowarzyszeń. Ja myślę, że na ten temat tutaj księża będą jeszcze mówić. Mamy na terenie diecezji przepiękne sanktuaria, dlatego jest właśnie tutaj ksiądz dyrektor tegoż referatu. Otóż to jest chyba największa liczba uzdrowisk na terenie diecezji świdnickiej i właśnie sanktuariów. Uzdrowisk oczywiście w odniesieniu do całego naszego kraju. Z sanktuariów należy tu wymienić Bardo Śląskie, Wambierzyce i Górę Igliczną, które cieszą się dużą popularnością wśród wiernych naszej diecezji, ale nie tylko. Również przybywają pielgrzymi z zagranicy. Od początku też diecezja posiada swoją wkładkę w Gościu Niedzielnym, w Tygodniku Niedziela. Wydawany jest też kwartalnik informacyjny Świdnickie Wiadomości Kościelne, które zawierają bliższe informacje na temat diecezji. Ponadto jesienią 2004 roku ukazał się pierwszy numer rocznika teologicznego Świdnickie Studia Teologiczne. Tak, i biuletyn katechetyczny. I tutaj zapewne ksiądz prałat będzie na ten temat mówił. Szeroką działalność prowadzi nasza Caritas. Tutaj też myślę ksiądz dyrektor parę słów powie. No, diecezja świdnicka to oczywiście parafie, które wchodzą w skład diecezji świdnickiej. Dlatego też są przedstawiciele naszej parafii bielawskiej, którzy myślę też pewnie będą służyć informacjami co do życia diecezji i życia parafii przez pryzmat parafii bielawskiej.
Wy tutaj, można powiedzieć, żyjecie od dłuższego czasu. Od 4 lat jest to nowa diecezja. Pewnie też przyglądacie się, czy uczestniczycie jako kapłani w tym budowaniu struktur, czyli w tej takiej no, można powiedzieć, nieprostej sprawie, bo nawet chociażby wspólnota seminaryjna, prawda, to tworzenie takiego zaplecza, to można powiedzieć, to też serce diecezji, bo to nowi kapłani, ci, którzy pójdą, o których dzisiaj ksiądz biskup też wspominał.
Tak, rzeczywiście. Nie należy się dziwić, że seminarium jest takim miejscem, w którym w sposób szczególny oczy całej diecezji są zwrócone. I jako jedna z pierwszych decyzji naszego księdza biskupa ordynariusza była podjęta decyzja, która dotyczyła ustanowienia seminarium dla diecezji świdnickiej. Zostało ono erygowane już w pierwszym roku istnienia naszej diecezji, a pierwszym jego rektorem został mianowany ksiądz dr Adam Bałabuch, który 19 marca tego roku został ustanowiony biskupem pomocniczym dla naszej diecezji. W początkowym okresie seminarium, tak jak zaznaczył tutaj ksiądz kanclerz, funkcjonowało ono jeszcze w strukturach seminarium wrocławskiego, metropolitalnego wyższego seminarium duchownego. Podczas gdy my tutaj w Świdnicy staraliśmy się przygotować budynki i w kolejnych w zasadzie pracach, które były podejmowane, to była adaptacja tych budynków dla potrzeb kleryków. W zasadzie i tempo prac było dość imponujące i po roku od ogłoszenia diecezji pierwsi klerycy w seminarium w Świdnicy już zamieszkali. Przy czym część kleryków kształciła się w metropolitalnym wyższym seminarium duchownym, a tutaj od 3 lat klerycy przebywali już na terenie.
A są klerycy wszystkich, można powiedzieć, roczników?
Jeszcze nie. Jest ostatni rok, 5 we Wrocławiu, jest 16 kleryków tam, a tutaj w Świdnicy mamy 1., 2., 3., 4. i 6. rok diakonów. Czyli można powiedzieć, że w tym roku przeprowadzamy taki bardzo gruntowny remont budynków. Staramy się do miesiąca września go zamknąć tak, aby cała struktura seminaryjna już tutaj w diecezji zafunkcjonowała w sposób pełny.
To pewnie nie jest proste budować seminarium takie, można powiedzieć, od podstaw. Jak ksiądz ocenia, bo to nieraz jest takie porwanie się i taka poważna inwestycja, nie tylko, że od strony ekonomicznej, ale chociażby ludzkiej, tego zaplecza profesorów, tych, którzy będą kształcili też, pomagali się kształcić klerykom.
Rzeczywiście, no sprawa nie jest prosta, ponieważ te prace adaptacyjne wymagają tych wielkich nakładów finansowych i tutaj dzięki w zasadzie wsparciu finansowemu wszystkich osób z naszej diecezji, przy inspiracji księdza biskupa i naszych przełożonych, udało nam się te środki finansowe pozyskać. Ale także i kadra, która kształci kleryków, powoli się zwiększa. Są księża, którzy tutaj w seminarium prowadzą wykłady, księża, którzy także i z innych sąsiednich diecezji nam pomagają, czy z diecezji wrocławskiej, czy z diecezji legnickiej, ponieważ my sami funkcjonujemy właśnie w strukturach papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu.
A czy wy myślicie, czy może diakoni o tym, żeby nie tylko pozostać w diecezji świdnickiej, bo nieraz mówi się o tej takiej misyjności też, o tym, żeby pojechać nawet za Polonią, bo wielu ludzi ze Świdnicy nawet wyjechało, prawda, za chlebem, po Europie się rozjechali. Jak to jest z tymi, może ksiądz kanclerz powie, z tymi...
To znaczy tak, no kilku księży jest rzeczywiście z naszej diecezji pracujących poza granicami kraju, no ale w tej chwili sytuacja jest taka, że ta pomoc jest nam przede wszystkim potrzebna, więc główna koncentracja to jednak jest diecezja. Natomiast jeśli rzeczywiście jest ksiądz, który chciałby gdzieś pracować, podjąć pracę na misjach, to biskup zasadniczo przychyla się do jego prośby. Rzeczywiście kilku pracuje poza granicami. Mamy nawet jednego księdza, który jest kapelanem w armii amerykańskiej. 2 lata temu wrócił z Iraku. Także rzeczywiście też ma takie ciekawe doświadczenia.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Chciałem jeszcze dodać w zasadzie, że taką bardzo ciekawą inicjatywą jest podjętą tutaj w naszej diecezji Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. W 69 parafiach mamy prawie 3000 członków, którzy i modlitwą, i darem materialnym, ale przede wszystkim modlitwą i wsparciem duchowym bardzo mocno omadlają to nasze dzieło i tych 72 kleryków, którzy kształcą się na terenie diecezji świdnickiej, rzeczywiście ma to zaplecze duchowe bardzo mocne i tutaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym dziele uczestniczą.
Katecheza to nigdy nie jest sprawa łatwa, prosta. W katechezie pewnie nie tylko uczestniczą kapłani, ale wiele osób świeckich. Jak to wygląda? Proszę księdza, to do księdza prałata, do doktora Marka Korgula.
Tak, od tego nakazu Pana Jezusa idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Rzeczywiście to wezwanie do głoszenia Słowa Bożego, do głoszenia prawdy jest aktualne w Kościele i oczywiście każdy kościół lokalny, diecezjalny też za punkt taki bardzo ważny ksiądz biskup stawia właśnie tę sprawę nauczania katolickiego i wychowania. Wiemy, że temat katechezy, czy jak to prawo oświatowe mówi, nauczanie religii w szkole wraca od czasu do czasu. Ostatnio było o tym głośno przy okazji wliczania oceny z religii do średniej ocen.
Czy kwestia oceny na maturze.
Czy teraz właśnie ostatnio te dyskusje dotyczące możliwości zdawania religii na maturze. I tak może jeszcze też będzie okazja wrócić do tego, do tych różnych takich argumentów wypowiadanych. W każdym razie ksiądz biskup też i tę sprawę postawił jako bardzo ważny punkt i tutaj to swoje zadania pasterskie wykonuje właśnie poprzez Wydział Katechetyczny, który od samego początku w strukturach kurii się znalazł. Tak się składa, że katecheci nowo utworzonej diecezji świdnickiej pochodzą z dwóch diecezji, dlatego nie jest to zbyt skomplikowana sprawa, mianowicie pochodzą z dawnej diecezji legnickiej i większa część z archidiecezji wrocławskiej. Więc nie było jakąś trudnością zintegrowanie tego środowiska. Niemniej jednak były jakieś takie oczywiście specyficzne cechy tego nauczania, więc chcieliśmy przede wszystkim, żeby ci katecheci się spotykali. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że w diecezji pracuje 491 katechetów duchownych i świeckich. Z tego większość to są katecheci świeccy. 277 osób, mamy 167 księży i ojców zakonnych, a także wspiera to dzieło katechizacyjne 47 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, które tutaj posługują w naszej diecezji. Staramy się przede wszystkim organizować to nauczanie religii w szkole, więc wiadomo, że 2 godziny tygodniowo we wszystkich typach szkół, także przedszkoli, dbamy o to, żeby ta katecheza była zabezpieczona i żeby po prostu do katechezy posyłać osoby, które są wykwalifikowane. To dzisiaj jest konieczność, żeby było wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, ale też chodzi nam o to, żeby to była właściwa sylwetka moralna, bo nie tylko słowo, ale głównie w tej dziedzinie osobisty przykład odgrywa bardzo ważną rolę.
Ksiądz kanclerz wspominał, że tu jest możliwość, żeby się ludzie kształcili czy dokształcali, prawda? Bo nie tylko, że są struktury seminarium, ale i...
Tak, jest rzeczywiście ten punkt dydaktyczny w Świdnicy, no ale też korzystamy w dalszym ciągu z Wrocławia, z Legnicy, gdzie powiedzmy te ośrodki są znacznie lepiej rozwinięte. Ale tak, około 60 osób korzysta w Świdnicy.
W ramach studiów dziennych, właśnie głównie we Wrocławiu na papieskim wydziale, a tutaj w ramach studiów zaocznych. Także katecheci podejmują niełatwą pracę. Rzeczywiście mogę to powiedzieć, bo te kontakty, one są bardzo ścisłe. Staram się, żeby być też w szkołach. Zresztą jest to też obowiązek Wydziału Katechetycznego, wizytowanie. Ale to też jest okazja do przypatrzenia się, jak niełatwą pracę ci katecheci podejmują, przecież wspierając rodziców w ich obowiązku katolickiego wychowania dzieci. My czasem o tym zapominamy, że to jest obowiązek rodziców, a księża i katecheci ich wspierają. A czasem rzeczywistość jest taka, że właściwie katechetami, tak jak zresztą było przy okazji apelu jasnogórskiego mówione w przypadku tych eurosierot, właściwie to wychowanie religijne spoczywa w głównej mierze na katechetach świeckich. Dlatego wielkie dzięki i chwała im za to, co robią, podejmując rzeczywiście pracę w niełatwych warunkach.
A jakieś inne formy, oprócz katechezy czy rekolekcji, tego wszystkiego, co dzieje się w parafii, nie wiem, czy jakaś kwestia pielgrzymki, czy spotkań takich, czy dekanalnych młodzieży, czy nawet młodzieży z całej diecezji?
To znaczy tak, są, jeżeli chodzi o młodzież, tak, dzieci, tak. Bo też mam na myśli...
Bo to też konkretne jakieś propozycje, prawda, dla młodych
tak,
ludzi.
Więc tutaj oczywiście mamy, próbujemy też wprowadzać i nowe rzeczy. Niektóre przejęliśmy z dotychczasowych po prostu doświadczeń diecezji wrocławskiej i legnickiej, więc różne ruchy i stowarzyszenia, takie jak głównie Eucharystyczny Ruch Młody, bardzo taki popularny i lubiany zarówno przez katechetów i przez uczniów. Spora rzesza właśnie dzieci bierze udział w tej krucjacie eucharystycznej. Koła misyjne cieszą się też w szkołach i poza szkołą właśnie taką popularnością, a także właśnie pielgrzymki, czy to dzieci pierwszokomunijne, czy to jest też tradycją naszej diecezji od samego początku pielgrzymka maturzystów. W tym roku była właśnie czwarta pielgrzymka na Jasną Górę. Pod przewodnictwem księdza biskupa wzięło w niej udział. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej, ponad 2,5 tysiąca młodzieży ze swoimi katechetami głównie, ale także, co cieszy, nauczycielami, wychowawcami innych przedmiotów, nawet byli też dyrektorzy. Więc tego typu spotkania są. Odbył się w ubiegłym roku pierwszy kongres młodych diecezjalnych z udziałem sekretarza stanu księdza kardynała Tarcisio Bertone właśnie tutaj w Świdnicy. To było właśnie nadanie tej pielgrzymce młodzieży do sanktuariów takich diecezjalnych, takiego charakteru właśnie szerszego, kongresowego właśnie. I było też w sobotę przed Niedzielą Palmową, w ramach Światowego Dnia Młodzieży było w Strzegomiu spotkanie przedstawicieli młodzieży z całej diecezji.
Dzisiaj podczas naszej mszy świętej jakoś w sposób szczególny zauważono ludzi, którzy ofiarują swój czas, trud w Caritas, tutaj konkretnie tej parafii. Jest z nami ksiądz dyrektor Caritas diecezjalny, ksiądz prałat Radosław Kisiel. Można powiedzieć, że niektóre akcje gdzieś nawet przez telewizję są nagłaśniane, a tego dzieła, w którym uczestniczy Kościół, taki można powiedzieć to jest taki powszechny wymiar, nieraz niewiele się mówi, a przecież tam jest i zaangażowanych wiele osób, wiele środków, no i można powiedzieć wiele rodzin, czy wiele osób konkretnych, czy ośrodków korzysta z tego, o czym nieraz nie dowiadujemy się, bo nikt nam o tym nie mówi.
Bo też jest taka trudna sprawa, bo też czasami ciężko mówić wprost albo pokazywać na zdjęciach, czy filmować ludzi, którzy korzystają z pomocy.
Ktoś ostatnio mówił, dlaczego tak nie zrobimy, że na jakichś dużych billboardach tego nie pokażemy, jak w jakichś nawet słupkach, że tyle zrobiliśmy, to my jako, można powiedzieć, chrześcijanie, prawda?
Zawsze mam obawę, że w pewnym sensie można tych ludzi urazić i oni mają także swoją godność. Czasami to, że korzystają z jadłodajni, to jest tylko rok, półtora roku. Jak się ich umieści w książce, na zdjęciu albo na billboardzie, dla niektórych będą kojarzeni właśnie z biedą. Są to ludzie, którzy czasami przypadkowo dotną ich tak los poprzez jakiś wzięty kredyt, albo źle zainwestowane pieniądze, że przez pewien okres swojego życia nie mogą normalnie funkcjonować. Wtedy korzystają także z naszych jadłodajni Caritas.
Jakie działa podejmuje Caritas tutaj konkretnie w diecezji świdnickiej?
Taką jakby charyzmatem szczególnym są właśnie jadłodajnie. Mamy najwięcej jadłodajni w Polsce, gdy chodzi o diecezję. Jest jeszcze tylko jedna diecezja, która ma 6 jadłodajni. Mamy jadłodajnie w Świebodzicach, w Świdnicy, w Bielawie, w Nowej Rudzie, w Dzierżoniowie jadłodajnie z łaźnią i w Kłodzku. Dziennie wydajemy ponad 2000 posiłków. W Dzierżoniowie nawet jeszcze drugie danie do tego jest. I to wydajemy 6 dni w tygodniu przez cały rok. 2000 codziennie posiłków wydajemy. Tutaj ważną rzeczą jest, i chciałem z tego miejsca też podziękować, żeby ta pomoc osobom ubogim byłaby niemożliwa bez współpracy z urzędami miasta. Tutaj jest także z nami przedstawiciel, pan wiceprezydent. Bez pomocy Urzędu Miasta, bez umów, które zawieramy, bez umów z Caritas Polska i korzystania z darów w PAED, pomoc nie trafiałaby tak bezpośrednio właśnie do ludzi najbardziej potrzebujących. I chciałem powiedzieć, że tutaj się to też zmienia, bo taki obraz potoczny. Czasami jest taki, że ludziom się wydaje, że z jadłodajni korzystają ludzie z marginesu społecznego. To jest nieprawda. Często są to ludzie, którzy przychodzą do nas w garniturach, czasami przychodzą z dziećmi.
Aczkolwiek margines to też ludzie, prawda? To
tak,
też musimy
tak, tylko
na to
oni troszkę inaczej spojrzeć. Też wyglądają, bo wiadomo, że są też tacy, którzy są pijani czasami, są tacy, którzy próbują się awanturować, ale to się bardzo rzadko zdarza. To są ludzie, którzy po prostu, których dotknął los i my staramy się im po prostu pomóc, tak jak umiemy. Inne dzieła Caritas to prowadzimy także dwie szkoły katolickie. Dzisiaj była mowa podczas mszy świętej tutaj w kościele w Bielarii na temat edukacji młodego pokolenia. My także staramy się włączyć w to i widzimy problem edukacji młodzieży i dzieci. Jako Caritas prowadzimy dwie szkoły. Jedna to jest w Wirach, to jest 15 kilometrów od Świdnicy, a druga to w Świdnicy.
Ile dzieci, młodzieży
razem
korzysta?
To jest, każda ze szkół ma około 100 dzieci. Także to są razem jest ponad 200 dzieci. Mamy świetlice socjoterapeutyczne, dwie, w Świdnicy, w Dzierżoniowie. Otworzyliśmy warsztaty terapii zajęciowej w Kłodzku. Są to pierwsze i na razie jedyne warsztaty terapii dla osób niepełnosprawnych w powiecie kłodzkim, który jest bardzo rozległy, bo sięga aż od Międzylesia po Kudowę aż do Kłodzka, prawie do Barda. Tutaj udało nam się to otworzyć dzięki dobrej współpracy ze starostwem powiatowym, z gminą Kłodzko i z PFRON-em, bo to są te cztery instytucje, które po prostu umożliwiają nam tak zaistnienie.
Środków,
oczywiście, że tak. Takim szczególnym charyzmatem też Caritasu Diecezji Świdnickiej jest opieka rehabilitacyjna i opieka nad osobami starszymi. I tutaj zajmuje się tym ksiądz wicedyrektor i to jest ENZOS, Caritas Diecezji Świdnickiej i rehabilitacja ojca Pio. To jest taka nowa jednostka, którą powołaliśmy do rehabilitacji osób, rehabilitacji poszpitalnej w domach. I są dwa ośrodki nasze w Świdnicy i w Kudowie Zdrył, to rozpoczyna swoją działalność.
A hospicja?
Hospicja nie, natomiast przygotowujemy się powoli do Domu Pomocy Społecznej. Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w jednej z miejscowości, a tutaj jeszcze nie chciałbym mówić. Mamy taki jeszcze... Takim charyzmatem naszym, mi się wydaje, dość szczególnym jest akcje, które tworzymy wokół ośrodka naszego rekolekcyjno-wypoczynkowego w Zagórzu Śląskim. I na bazie tego ośrodka nawiązaliśmy współpracę z Caritas Białoruską i z Włochami, z taką parafią w środkowych Włoszech w diecezji Modena.
Czyli mamy rozumieć, że też i w diecezji świdnickiej pojawiają się dzieci, młodzież z
Białorusi. Dokładnie tak, dokładnie tak, już od 3 lat. Z diecezji Mińsk i z diecezji Witebsk. I co roku do nas przyjeżdżają na kolonie. Dla nich jest to takie niesamowite przeżycie, bo nawet żeśmy raz ich odwiedzili tam na Białorusi, jak to wszystko wygląda.
A co o tym myślą młodzi przyjaciele tu w Świdnicy, dzieci i młodzież?
To są spotkania integracyjne i razem uczestniczą w tych koloniach. I oni są też ubogaceni na przykład chociażby ich szacunkiem dla chleba i dla żywności, co u nas w naszym takim podejściu trochę komercyjnym do życia się zapomina o szacunku dla chleba. Oni nas nauczyli całować chleb albo na przykład zawsze przykrywali chleb po zjedzeniu, żeby coś się nie stało takiego złego. Chleb w takim szacunku, jak jeszcze w tekstach Adama Mickiewicza.
Tak, to święty jest.
Tak. Chciałem jeszcze tutaj wspomnieć w ogóle o akcji letniej, bo to jest też takie nasze wielkie zadanie. Co roku około 2000 dzieci wyjeżdża albo nad morze, albo w góry, albo co roku organizowaliśmy także wyjazdy do Włoch. Także jak była powódź, to organizowaliśmy pomoc powodzianom, pomoc ofiarom katastrofy w Katowicach. To wszystko także dzięki sponsorom. Mamy sponsorów, można wymienić też niektórych takich większych, to chociażby KGHM, Polska Miedź, czy pan Jopek, Energia Pro, Caritas Polska, oczywiście dzięki nim także istniejemy.
Ksiądz wymienił tutaj, można powiedzieć, osoby świeckie.
Tak.
Zanim przejdziemy do wypoczynku i tego, co możemy pięknego zobaczyć w diecezji świdnickiej, może pan wiceburmistrz, pan Andrzej Hordyj. Jak to jest ze współpracą i z tym, można powiedzieć, no można być niełatwym czy nieprostą sytuacją, bo też no mówię, przed mszą świętą rozmawiałem trochę z mężczyznami tutaj, to mówią też, że no kilka tysięcy ludzi wyjechało, z czego może 40% wróci, czy wraca co jakiś czas, więc były kiedyś potężne zakłady pracy, to wszystko gdzieś okres reform czy jakiejś takiej deformacji tego wszystkiego, bo nie potrafiliśmy tego zagospodarować, jeszcze ktoś może też kupował to po to, żeby to poukładało, czy jeszcze inny miał gdzieś tam rację, trudno o nich może mówić, ale jak właśnie taka sytuacja wygląda, gminy, miasta?
No generalnie w tej chwili Bielawa jest w dość trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Jak tutaj ksiądz wspomniał, ta kultura przemysłowa Bielawy była skupiona wokół przemysłu włókienniczego głównie. Były dwa duże zakłady. Jeden z nich był największym zakładem w Polsce. On nazywał się Bielbaw. No i w styczniu tego roku została podjęta uchwała o likwidacji tego zakładu.
Zupełnie, tak?
Dokładnie. W ubiegłym roku druga firma, Bieltex, też ogłosiła koniec swojego funkcjonowania. W najlepszych latach w tych dwóch zakładach pracowało blisko 12 tysięcy ludzi. To w skali, nie wiem, rodzin dawało praktycznie no, ponad pół populacji naszego miasta. Wspomniał ksiądz też o migracjach. No właśnie efektem takiego stanu rzeczy no, są ujemne migracje obserwowane przez nas od kilku lat. No i w efekcie można powiedzieć, że nasze miasto kurczy się.
A ten rynek nie potrafi się, czy nie może się odrodzić? Oczywiście nie powstaną od razu tak potężne zakłady czy firmy, które by przyjęły tych ludzi. Ale czy jest to możliwe? Czy pojawiają się, nie wiem, czy jakieś jaskółki? Bo to jest tak, że Polacy bardzo często wyjeżdżają za granicę, by tam pracować, prawda? A my tutaj nie potrafimy wykorzystać, mimo że też jest, można powiedzieć, miasto, miasteczko w potrzebie.
Oczywiście, no taka jest nasza rola tutaj, no, pełniąc władzę w tym mieście, staramy się tak działać, tak pracować, żeby tej społeczności lokalnej pomagać. No i nie ukrywam, że od kilku lat udaje się to z nie najgorszym skutkiem. W ubiegłym roku z jednej strony upadłość ogłosiło kilka zakładów, czy tam powiedzmy te dwa największe, natomiast z drugiej strony udało nam się pozyskać inwestora strategicznego, tak go możemy nazwać. Jest to firma, która jest podwykonawcą inwestora LG, który w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem zalokował swoją no, potężną fabrykę, która da zatrudnienie kilkunastu tysiącom ludzi. U nas na dzień dzisiejszy zatrudnienie w firmie bielawskiej liczone jest około 400 osób. I z ostatnich rozmów z włodarzami tej firmy zanosi się, że w przyszłym roku powstanie kolejna fabryka, która następnych kilkaset miejsc pracy stworzy. Aktualnie też prowadzimy rozmowy z kolejnym inwestorem, który chce w Bielawie zalokować swoją fabrykę, branża farmaceutyczna.
Tak doraźnie wyjeżdżają i wracają?
Nie, to są potężne inwestycje liczone w miliony.
Ale mogą znaleźć tutaj miejsce swojej pracy?
Zdecydowanie tak. My w tej chwili właśnie bardziej liczymy już na tą akcję powrót, o której się głośno zaczyna mówić, że ta młodzież jednak znajdzie zatrudnienie, że ten...
Albo ta, która jest, nie wyjedzie.
Dokładnie. I tak jak mówię, Bielawa w tej chwili szykuje duży projekt, który chcemy współfinansować ze środków unijnych pod nazwą Bielawski Park Przemysłowy. Dwa lata temu została oddana do użytkowania nowa obwodnica miejska i wokół tej obwodnicy stworzonych zostało kilkadziesiąt hektarów gruntów, które mają być przeznaczone pod działalność gospodarczą. Tam chcemy tworzyć ten park przemysłowy, tam chcemy tworzyć ofertę inwestycyjną dla nowych przedsięwzięć i tam będą powstawać nowe miejsca pracy. Tak jak mówię, w tej chwili prowadzimy rozmowy z jednym z tych inwestorów, który szuka lokalizacji około 6-hektarowej i oferuje około 150 miejsc pracy, być może już w przyszłym roku. Także ta perspektywa jest. W tej chwili to główny ośrodek gospodarczy naszego regionu, jakim jest Wrocław, można powiedzieć, że został nasycony kapitałem i w tej chwili inwestorzy szukają podstawowego zasobu firmy, ludzi.
A jak
my
to wygląda?
Na szczęście ich mamy. I nie ukrywam, że w rozmowach właśnie z inwestorami pierwsze pytanie pada z ich strony, jak jest bezrobocie. Nie ile kosztuje grunt, ile gmina dołoży, czy uzbroi ten teren, tylko ile mamy ludzi do pracy.
Ale pan burmistrz się pyta, a ile im zapłacicie?
Oczywiście tak. Znaczy powiem tak, pytają inwestorzy, a jaka jest średnia zarobków w gminie.
Podawać wysoką.
Oczywiście. Natomiast nie ukrywam, że to też jest jakby jeden z argumentów do pertraktacji i w tym momencie gmina, sprzedając swoje nieruchomości, może nawet oczekiwać troszeczkę większego wpływu do budżetu z racji tego, że wiemy, że firmy bez ludzi nie da się stworzyć. Grunt można kupić wszędzie, tylko pytanie, kto tam będzie pracował. I właśnie ci inwestorzy dość boleśnie o tym przekonali się, właśnie inwestycja LG, z racji tego, że zalokowali tą firmę w terenie rolniczym. Tam technologia produkcji jest dosyć mocno zaawansowana. No i okazało się, że ludzie, którzy no mają doświadczenie w pracy na roli, nie znajdą się w przemyśle. Było bardzo dużo wad, bardzo dużo usterek i w efekcie w tej chwili bardzo dużo ludzi z Bielawy, z Dzierżoniowa, z Pieszyc, które wychowane zostały na kulturze przemysłowej. Przypomnę, w Bielawie przemysł włókienniczy, w Dzierżoniowie przemysł radiotechniczny, też włókienniczy, przemysł włókienniczy. Bardzo wysoka precyzja wykonania produktu i w tej chwili autokary z firmy LG krążą między powiatem dzierżoniowskim a Kobierzycami tylko dlatego, że tą siłę roboczą stąd wywożą. Ale jeżeli ten kapitał przyjdzie tutaj, a to się zaczyna dziać, to ja wierzę mocno, że ci ludzie nie będą musieli wstawać o te 2 godziny wcześniej i wracać 2 godziny później po pracy, tylko wstaną na tyle sobie, powiedzmy, wcześniej, żeby dojść na nogach i wrócić do swojego miejsca zamieszkania.
Czy Bielawa może być kurortem?
Może takim kurortem jak miasta zdrojowe tutaj naszego regionu, to może nie. Natomiast nie ukrywam, że jeden z zapisów w naszej strategii rozwoju miasta, oprócz przemysłu, wskazuje turystykę i ekologię. Są to dwa kierunki, które, no powiedzmy, mają uzupełniać tą industrialną część naszego miasta. Bielawa leży w bezpośrednim sąsiedztwie Gursowich. Jest to takie zaplecze, powiedzmy, weekendowe, bo nie ukrywajmy, nie spodziewamy się, że mieszkańcy Wrocławia przyjadą i będą spędzać tutaj 2 czy 3 tygodniowe wczasy. Natomiast zależy nam na tym, żeby na długie weekendy chcieli przyjeżdżać, żeby powiedzmy spędzać kilkudniowe wypady w Bielawie. No i staramy się wzbogacać tą ofertę turystyczną. No i z ostatnich dni, czy z ostatnich tygodni, powiedzmy, jedną z takich ważniejszych inwestycji prowadzonych przez miasto, właśnie we współpracy z parafią, tutaj z księdzem proboszczem, była modernizacja, adaptacja wieży kościoła w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na potrzeby ruchu turystycznego.
Tak, dzisiaj w telewizji trwam taką ładną, oświetloną, ją widzieliśmy.
Dokładnie tak. Ta iluminacja była realizowana w ramach projektu. Wartość zadania szacowana na około 3 miliony złotych. Z czego 2 miliony 140 tysięcy pochodziły ze środków Unii Europejskiej. No, projekt tworzony był przez kilka lat. Natomiast tutaj, korzystając z dobrej współpracy i oczywiście z przychylności władz oceniających ten nasz projekt, udało się tą refundację czy to dofinansowanie uzyskać. I tutaj chciałbym
rozumieć, że za niedługo możemy wyjść na któryś tam poziom wieży i zobaczyć
panoramę Gursowich i okolicznych miejscowości właśnie z wysokości no tam 70 metrów, bo wieża liczy około 101 metrów do samego szczytu hełmu. Natomiast taras widokowy jest jednak niżej, bo hełm ma dosyć znaczną wysokość. W każdym razie to otwarcie planowane jest na 3 maja o godzinie 3. Łatwo zapamiętać, zapraszamy do Bielawy, bo w tym dniu odbywać się będzie festyn parafialny, taki przedwakacyjny i w ramach rekreacji, bo to będzie taki rozrywkowo-rekreacyjny festyn, będą pokazy grup młodzieżowych. Jednym z punktów będzie właśnie otwarcie uroczyste punktu widokowego.
Życzymy wam dobrej pogody.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, mówił pan wiceburmistrz Bielawy, pan Andrzej Hordy. Jest pan Piotr Łyżwa, przewodniczący Rady Parafialnej. Jak zwykli, można powiedzieć, jeżeli tak można powiedzieć, bo zwykli ludzie patrzą na swoje zadania, na ile są też świadomi podejmowania różnych działań, bo to nie jest tak, że to dla mnie, coś dla siebie, tylko z tym wychodzeniem do innych, tym podawaniem ręki, z tym budowaniem dobra wspólnego.
W naszej parafii działa wiele grup. Grupy związane z Caritasem. Mamy parafialny zespół Caritas, działa u nas stołówka, o czym wspomniał ksiądz dyrektor. Działają również, są pielęgniarki środowiskowe Caritasu. Jest w naszej parafii świetlica środowiskowa dla dzieci. Jak już zacząłem się trochę chwalić, to będę chwalił się.
Są chętni do tego, żeby prowadzić taką świetlicę?
Ja może wejdę tak? Słowo. Znaczy, tak. Pomysł na świetlicę był taki, że po prostu tutaj ona jest prowadzona przy współpracy z miastem, że miasto nam też zapewniło środki, jeśli chodzi o wychowawców. Natomiast z naszej strony to są pomieszczenia, salki, prąd, światło, wszystkie te historie, prawda? I to jakoś...
Tak, pytam też o młodych ludzi, którzy czasem...
Tak, i to angażuje, już odpowiem, tu się angażuje oczywiście księża katecheci, zwłaszcza szkół średnich, którzy przychodzą z wolontariatem też, zwłaszcza młodzieżowym. To jest taką też ciekawostką, że ta młodzież też chętnie idzie do ośrodka, które prowadzą siostry, tam gdzie są dzieci specjalnej troski. Też z taką pomocą, chęcią bycia i też czasem z programami, zwłaszcza jak to jest Mikołaj, czy przy okazji świąt.
Dziękuję bardzo. Panie Piotrze.
Tak, chciałem również przy okazji wspomnieć o innych grupach działających w naszej parafii, bo jest się czym pochwalić. Jest w naszej parafii i Akcja Katolicka, Domowy Kościół, Grupa Odnowy w Duchu Świętym, są Róże Różańcowe, jest oczywiście Rodzina Radia Maryja, Poradnia Rodzinna, mamy Koło Przyjaciół Seminarium, jest również Apostolstwo Trzeźwości, mamy dwie schole liturgiczne, chór parafialny, ministranci, począwszy od kandydatów, młodszych ministrantów, starszych, lektorów, ojców ministrantów, szafarzów Eucharystii, jest biblioteka parafialna, gazeta parafialna pod tytułem Zwiastun, mamy stronę internetową parafii, a także ministranci mają swoją stronę internetową. Też chciałbym...
Tak, widziałem dzisiaj, bo są i młodsi, i starsi, i panowie tacy poważni też ubierają się nawet do służby.
Tak, nasi szafarze Eucharystii zanoszą Komunię Świętą do chorych w każdą niedzielę. Chciałbym, jeśli można... uzupełnić wypowiedź pana burmistrza, który mówił o walorach naszego miasta, mówiąc o bliskości gór Sowich, że góry Sowie są to najstarsze góry w Europie. Jest również takie pasemko w Szkocji, które jest rówieśnikiem naszych gór, ale one kształtowały się 4,5 miliarda lat temu, kiedy powstawała Ziemia. Także są tutaj skały gnejsy, najstarsze skały.
Są tu jakieś ciekawostki, gdzie by pan kogoś zaprosił?
Tak, w górach Sowich mamy mnóstwo ciekawych rzeczy i atrakcji.
Tak, jeśli można, bo
proszę bardzo,
a to oczywiście warto o tym powiedzieć. Z jednej strony jest to region narciarski w dalszym ciągu, to znaczy są piękne stoki narciarskie o strony Kalenicy, Zygmuntówka, Wielka Sowa, w pobliżu rzeczka, więc są wyciągi narciarskie.
Zieleń jest to chyba też wasz jeszcze, prawda?
Zieleń już jest z drugiej strony, ale to już jest
Dolina
Kłodzka.
Tak.
Tutaj o tej stronie. Poza tym trzeba pamiętać, że tutaj te góry sprzyjają kolarstwu górskiemu, trekkingowi, więc one nie są takie aż tak wymagające, dlatego przepiękne spacery można tutaj odbywać. Również jeśli chodzi o narciarstwo biegowe, te wszystkie ścieżki sprzyjają narciarstwu biegowemu. Tutaj są pewne też pomysły nawet na gondolę, z tego co słyszałem gdzieś tam, mam nadzieję, że ona też dojdzie do skutku. Także poza tym trzeba pamiętać, że tutaj się znajdowały takie znane z literatury II wojny światowej obiekty związane, właściwie do końca nie można, nie jest się w stanie wyjaśnić, czemu miały służyć, ale
właśnie wewnątrz Rize, podobno tak.
Gorsowich. Właśnie, które przypuszczaniem, nie wiem, czy były związane z, do produkcji broni, czy coś takiego.
Niektórzy może mówią, że nawet V1 czy V2.
Tak, i tam zresztą to tak dobrze widać, też niedaleko jest tych samych książ, więc to te projekty tam były wszędzie realizowane, one zaśmiały stanowić pewną całość. Więc myślę, że warto to wszystko zobaczyć, samemu się przekonać. Jest możliwość wejścia właśnie w te podziemia, które zostały zrobione przez ludzi z obozu Gross-Rosen. Większość z nich tam właśnie zginęło, bo niedaleko jest też obóz koncentracyjny Gross-Rosen.
Dziękuję bardzo. No i do tych teraz kurortów, tak, do tych pięknych zakątków ziemi świdnickiej, diecezji świdnickiej chcemy zajrzeć. Księże Dariuszu, bardzo proszę.
Tutaj już przedmówcy moi wspominali o niektórych walorach turystycznych naszej diecezji świdnickiej. Ja myślę, że warto pamiętać o tym, patrząc w historię też nas Polaków, że to, co nas trzymało często właśnie w trudnych chwilach przy życiu, to znajomość historii, kultury też, języka. I diecezja, która powstaje praktycznie, ma funkcjonować, to jest taka właśnie mała ojczyzna. I dlatego też warto, myślę, jak najczęściej sięgać do historii poszczególnych regionów, które tworzą diecezję, sięgać do kultury, sięgać do tradycji, sięgać właśnie także i pokazywać no, wielorakie walory i turystyczne, i przyrodnicze też, i także walory religijne, bo wszystkie te walory tutaj odnajdujemy na terenie diecezji świdnickiej. Mimo, że jest to diecezja malutka, bo jak słyszeliśmy ponad 4000 km2, możemy ją zlokalizować na południu Dolnego Śląska, to jednak przebogata właśnie w różne miejsca, w walory, które warto po prostu pokazywać i które warto też osobiście doświadczać. Mówiąc o walorach naszej diecezji świdnickiej, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wszystkie te działania, które zostały tutaj już pokazane, nakreślone, odbywają się w pewnej przestrzeni geograficznej. I to jest przestrzeń naszej diecezji, która ciągnie się od północy, od autostrady A4, aż do południa, do przejścia w Boboszowie. Większość naszego terenu, naszej diecezji, to właściwie jest teren górski. To są pasma górskie, które przechodzą niemalże z północy na południe. Północno-wschodnia część to jest fragment Niziny Śląskiej i są to typowe właśnie takie regiony rolnicze. Jeżeli mówimy o regionach, no to warto wspomnieć, że tych regionów mamy kilka tutaj na terenie diecezji świdnickiej. Idąc także od północy, to jest region Strzegomski, idąc dalej tutaj na południe, region Wałbrzyski, który ma różne swoje dzieje też. Na szczęście dzisiaj ten region się także podnosi z różnych przemian, które miały miejsce. Region Świdnicki, region właśnie Dzierżoniowski, którym jesteśmy tutaj też, region Ząbkowicki i region także Kotliny Kłodzkiej. Przepiękny region też, jeżeli chodzi o walory turystyczne. Mówiąc o walorach turystycznych, no trzeba tutaj przede wszystkim wspomnieć może po pierwsze o walorach przyrodniczych. Na tym małym skrawku ziemi odnajdujemy wielki skarb, jaki jest Park Narodowy Gór Stołowych. Powstał w 1992 roku. Przepiękne miejsce, właściwie perła tutaj tego terenu diecezji świdnickiej. Znamy z tego Parku Narodowego Gór Stołowych takie miejsca jak Strzeliniec Wielki, jak Rezerwat Przyrody Błędne Skały. Jest to cały labirynt skarny, do którego przyjeżdżają ludzie tysiącami każdego roku właśnie, by ten labirynt podziwiać. Przecież właśnie w pasmie Gór Stołowych odnajdujemy taki szczyt jak Narożnik, jak Fort Karola. To są przepiękne punkty widokowe. Istnieje taki mały labirynt jak Białe Skały. Warty naprawdę zobaczenia. Jest to chyba unikat na skalę na pewno polską, ale także i pewnie na europejską. Na tym terenie odnajdujemy wiele na przykład parków krajobrazowych. Właśnie jeden z takich parków krajobrazowych odnajdujemy tutaj na terenie Gór Sowich, tutaj wspomnianych już. z tą najwyższą górą tutaj, jak Wielka Sowa. Warto powiedzieć, że na Wielkiej Sowie jest przecież piękna wieża widokowa, odremontowana, odrestaurowana. I kto wdrapie się na Wielką Sowę, jest to góra mająca 1400 metrów wysokości nad poziomem morza, no to jest przepiękna panorama właśnie tutaj całego obniżenia Dzierżoniowskiego, ale także przy dobrej pogodzie widać Wrocław, czy chociażby także całą Kotlinę Kłodzką. Trzeba wspomnieć tutaj jeszcze właśnie w tym parku krajobrazowym Gór Sowich o pewnych walorach, chociażby właśnie takich jak twierdze. Na pograniczu gór barckich, gór także Sowich znajdujemy wspaniałe forty w Srebrnej Górze. Utworzony jest tam park forteczno-kulturowy, który zaczyna funkcjonować. Przygotowywane są wielkie inscenizacje nawiązujące właśnie do czasów pruskich. Przynajmniej w czerwcu każdego roku taka inscenizacja się odbywa. Dzisiaj te twierdze...
Cieszy się zainteresowaniem.
Ogromnym, coraz większym. Dzisiaj te twierdze...
Jak się tam dostać? Gdyby ktoś tak słuchał nas i był zainteresowany, za niedługo czerwiec.
Istnieje połączenie autokarowe od Wrocławia. Można także dojechać główną drogą 8 do Ząbkowic, a następnie już poprowadzą kierunkowskazy na Srebrną Górę i na samą też twierdzę. Również twierdze są takimi przepięknymi właśnie miejscami widokowymi, jednymi chyba z najpiękniejszych tutaj na Dolnym Śląsku. Idąc dalej, warto wspomnieć oczywiście o Śnieżnickim Parku Krajobrazowym, z tym tutaj najwyższym szczytem na terenie diecezji świdnickiej, jakim jest Śnieżnik, 1425 metrów nad poziomem morza. Wielu z nas na tę górę się wdrapywało, podziwialiśmy widoki, które się roztaczają właśnie ze Śnieżnika. Masyw Śnieżnika, no też przepiękne miejsce, w którym odnajdujemy przede wszystkim mnóstwo wody. Jest to kraina wody. Kiedy się wejdzie nawet na wysokość ponad 1000 metrów, widać bijące źródła. Ci, którzy się znają na geografii, mówią, że właśnie spod Śnieżnika biją wody, które płyną i do Morza Bałtyckiego, i Północnego, i także do Morza Czarnego. Jest to właśnie zlewia tak wielu, wielu wód.
A jak z ekologią? Bo pamiętam, kiedyś byłem na Śnieżce i widziałem mnóstwo drzew położonych. Ktoś mówił, że to są... No, jakieś skutki czegoś, prawda, że to nie te drzewa same się położyły, że jak właśnie wygląda z taką, można powiedzieć, ekologią czy z ochroną środowiska?
Oczywiście jest to skutek dużej urbanizacji. Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, region dzierżoniowski należą do tego regionu, który jest jednym z najbardziej zaludnionych na terenie Dolnego Śląska i skutki tego widać w górach. Tutaj też był wymieniony cały drzewostan. Właściwie pierwotne lasy, które były na terenie Dolnego Śląska, w paśmie Sudetów, odnajdujemy dzisiaj jeszcze w Puszczy Bialskiej. Tam jest las pierwotny. I są podejmowane właśnie próby, aby ten las odbudować, aby ten las pierwotny właśnie tutaj przywrócić. Ten las, który został nasadzony, niestety jest niszczony poprzez zanieczyszczenia, ale także i poprzez szkodniki różnego rodzaju, które niszczą właśnie lasy. Widać to wyraźnie także i tutaj chociażby w górach Sowich. Chociaż na przestrzeni kilkunastu lat także widać mądrą pracę wielu ludzi, wielu leśników właśnie powodującą to, że te lasy się po prostu odradzają. Myślę, że mówiąc jeszcze o walorach turystycznych, przyrodniczych, chociażby tego parku krajobrazowego Śnieżnickiego, no trzeba wspomnieć koniecznie o Międzygórzu, gdzie znajdujemy przecież tutaj największy wodospad tej części Sudetów, w Międzygórzu, przepiękne miejsce, no, które też ludzie odwiedzają, które warto także odwiedzać. Trzeba wspomnieć, że właśnie w Masywie Śnieżnika odnajdujemy jedno z naszych najważniejszych sanktuariów diecezjalnych właśnie na Górze Igicznej. Jest tam sanktuarium Maria Śnieżna, w którym czczona jest figurka Matki Bożej Przyczyny naszej radości. Myślę, że tak sumując jeszcze, może podam jeden park krajobrazowy, książeński, chociażby z racji właśnie na książ, to jest wspomniany też, to jest największy tutaj właśnie obiekt tego typu na tym terenie, na Dolnym Śląsku, przepiękne miejsce, wokół którego także otacza się przepiękny park, zadbane miejsce, warte także naszego odwiedzenia i zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, zaraz poproszę księdza prałata, telefony do studia. Dzisiaj jesteśmy w Bielawie, w parafii w Niebojęcie na Świętej Marii Panny. Temat naszych rozmów, 4 lata istnienia diecezji świdnickiej. Dostrzegamy bogactwo tego, co nasi goście mówią do nas. Zapraszamy 074, numer kierunkowy i telefony 833 46 13, 833 46 13 i drugi telefon 074 833 98 60, 833 98 60. Księże prałacie, proszę bardzo.
Można jeszcze tutaj uzupełnić, mianowicie ja wspomniałem wcześniej o uzdrowiskach, więc jest ich sporo na terenie diecezji, w części południowej, zwłaszcza większość zlokalizowana jest na terenie ziemi kłodzkiej, ale też poza nią to Szczawno, czy Jedlina, czy...
Głównie w Kotlinie Kłodzkiej. Tak?
Głównie
mamy
Kotlina
właśnie
Kłodzka.
Tych uzdrowisk mamy 9 na tym terenie, więc ogromna akumulacja. I to jest ogromne bogactwo właśnie, też ogromny walor także przyrodniczy, gdyż no, bogactwem tej ziemi jest woda. Woda, którą właśnie używamy do leczenia, woda, którą także i pijemy. Przyznam się, że próbowałem różnych wód produkowanych w Polsce, ale ciągle jestem sympatykiem Staropolanki. Niektórzy mówią, że to już jest nauk, ale faktycznie jest to pewne bogactwo właśnie tej ziemi, które posiadamy. No i w uzdrowiskach właśnie ta woda jest naprawdę w sposób mądry wykorzystywana.
No i trzeba tutaj dodać, że na terenie właśnie naszej diecezji, ziemi kłodzkiej, znajduje się najstarsze uzdrowisko przypuszczalnie Europy, mianowicie Lądek Zdrój. To jest mniej więcej początek XIII, nawet XII wiek.
Mamy telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni ksiądz Bartłomiej z Niemiec.
Witamy.
Z wielką radością słucham tej audycji, a najpierw transmisji z kościoła Matki Bożej z Bielawy. Chcę powiedzieć, że znam Bielawę, gdyż przed już paroma laty ładnymi byłem na praktyce. Więc korzystam z okazji, żeby pozdrowić czcigodnego księdza prałata doktora Stanisława Chomiaka, który był naszym wychowawcą też w seminarium duchownym we Wrocławiu, był naszym prefektem. Diecezja świdnicka ma 4 lata, więc dołączam się do tych gratulacji i życzę i księdzu biskupowi, z którego właśnie my, kapłani pracujący na emigracji, możemy być dumni za jego postawę patriotyczną, za to właśnie, co czyni dla nie tylko dla diecezji świdnickiej, dla całego kościoła, dla Radia Maryja, za to serdeczny Bóg zapłać. No i czcigodnych kapłanów pracujących w studiu pozdrawiam, jak również serdeczne pozdrowienia dla Radia Maryja. Niech Pan Bóg błogosławi i diecezji świdnickiej, i także Radiu Maryja, naszemu radiu, które codziennie nam uchyla skrawek polskiego nieba. Szczęść Boże.
Dziękujemy księdzu bardzo. Ksiądz prałat.
Tak, Bóg zapłać serdeczny, przemiły telefon. Rzeczywiście odżywają wspomnienia. W tej chwili tu było pytanie właśnie o pracujących księży poza granicami. Rzeczywiście ksiądz Bartłomiej, co pamiętam, pracuje w Dortmundzie wśród Polonii. Jakiś czas też był kapelanem księdza kardynała Gulbinowicza. I zawsze słuchał Radia Maryja jako kleryk również. Także rzeczywiście cieszę się i również składam życzenia. Pan jest błogosławił w tej pracy misyjnej tam. To jest ciekawe środowisko, ponieważ w Dortmundzie są Polacy, którzy również są Polacy, którzy po wojnie nie wyjechali i pracowali w takich miejscach pracy stworzonych przez aliantów. I to jest cała dzielnica na Ewingu, właśnie taka polska.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Witamy.
Tu jeszcze raz, ale to mam już z rezydencji, ze Świdnicy, biskup Ignacy.
Okłaniamy się księdzu biskupowi.
Pozdrawiam ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Który prowadzi rozmowy niedokończone dzisiejsze z Bielawy. Pozdrawiam pana burmistrza, pana przewodniczącego Rady Parafialnej i księdza prałata, gospodarza oraz wszystkich uczestników tej debaty.
Cieszymy się, że ksiądz biskup szczęśliwie dojechał do domu.
Tak, jeszcze nie jest tak daleko. To jest 18 kilometrów, więc nie jest tak daleko. Ale właśnie chciałem się też włączyć do dyskusji, bo tak słuchałem i w samochodzie, i teraz w domu. I jeszcze też właśnie uzupełnić, bo nie wiem, czy to będzie powiedziane. Mianowicie chciałbym właśnie też wskazać na nasze takie, prawda, inicjatywy duszpasterskie, które uważam za bardzo ważne. Więc na początku, krótko po zaistnieniu diecezji, urządziliśmy w naszej diecezji kongres eucharystyczny diecezjalny. On miał 10 stacji w terenie i tak to była też jakaś taka odpowiedź na rok Eucharystii, który ogłosił jeszcze sługa Boży Jan Paweł II. Wiemy, że właśnie on odszedł od nas w roku Eucharystii. Napisał ostatnią encyklikę Ecclesia Eucharistia i także właśnie ten list apostolski Manen Obiscum Domine. Tak, i myśmy właśnie podjęli właśnie tę myśl eucharystyczną i ten kongres, on się właśnie odbył w 2005 roku. Miał jak nadmienimy 10 stacji i to było też, sądzę, takie właśnie ożywienie ruchu pobożności eucharystycznej w naszej diecezji. A w tej chwili trwa drugie takie dzieło, bardzo sądzę właśnie znaczące dla całej diecezji, mianowicie peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Rozpoczęta została w tamtym roku. Pojechaliśmy z pielgrzymką diecezjalną do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Łagiewnik. Tam mieliśmy przeświętą i poświęciliśmy obraz, przywieźliśmy go stamtąd do diecezji i od Niedzieli Miłosierdzia Bożego ubiegłego roku trwa peregrynacja tego obrazu. Obraz jest w każdej parafii i jest przynajmniej 3-4 dni. Przed obradem są głoszone rekolekcje, albo też czasem w większych parafiach to księża sobie życzą misje święte tygodniowe. I to jest też, myślę, no w tej chwili właśnie bardzo taka ważna sprawa, która, no jak spodziewamy się, przyniesie dużo owoce. Ojciec Święty nam wystosował taki list, który nam błogosławi temu dziełu i właśnie to też jakoś tak to podjęliśmy jako odpowiedź na, prawda, przesłanie Ojca Świętego, które otrzymaliśmy w ostatniej pielgrzymce, wtedy, gdy Ojciec Święty ustanowił Sanktuarium Światowe Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Tak, i to jest taka nasza skromna odpowiedź właśnie na apel Ojca Świętego i ma takie chyba takie dwa cele ta peregrynacja. Po pierwsze, że chcemy, żeby sobie ludzie uświadomili właśnie, jak wielkie jest miłosierdzie Boże, które nieustannie ogarnia nas, prawda, grzeszników, tak jak ważną sprawą jest proszenie, prawda, o miłosierdzie Boże dla świata. To jak powtarzamy w kolonce, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Tak więc to miłosierdzie Boże, które po prostu, którego wszyscy potrzebujemy, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, jak też sobie uświadamiamy ogrom zła, które jest w świecie dzisiaj, prawda, i takie jest to zło krzyczące, to tym bardziej to nas mobilizuje do właśnie błagania o miłosierdzie Boże. Warto tu może wspomnieć taki szczegół, epizod życia sługi Bożego Jana Pawła II, gdy kiedy zapytał dziennikarz, wiedząc o tym, że papież bardzo pobożny i rozmodlony, gdy zapytał: Ojcze Święty, powiedz nam, zdradź nam, o co najczęściej się modlisz. I papież powiedział krótko: o miłosierdzie Boże dla świata. Tak więc jakoś o tym chcemy pamiętać w naszej młodej diecezji, żeby to Boże miłosierdzie nas tutaj właśnie jakoś tak ogarnęło i żeby ludzie byli otwarci na Boże miłosierdzie i mieli odwagę właśnie prosić, prawda, o miłosierdzie Boże dla świata i dla siebie i dla innych. A druga intencja, drugi cel tego dzieła, które trwa w diecezji, no to jest to, żeby uwrażliwić też na czynienie miłosierdzia wobec drugich właśnie w modlitwie, w słowie i przede wszystkim właśnie w czynach. Tak, to Ojciec Święty też na to nam uwagę zwrócił w tym liście, który jest czytany w każdej parafii, życząc nam, żebyśmy właśnie stawali się bardziej wrażliwi na, prawda, na potrzeby ludzi biednych, ludzi chorych, żebyśmy okazywali właśnie miłosierdzie drugim, przyjmując Boże miłosierdzie od źródła miłosierdzia, od Pana Boga, żebyśmy też sami jakoś miłosierdzie okazywali wobec tych, którzy cierpią, którzy potrzebują właśnie pomocy. Tak, i już widzimy jakieś, że są owoce tego dzieła peregrynacji księża, prawda, którzy już mają za sobą peregrynację, to właśnie o tym nas informują i to nas bardzo cieszy. Zresztą ja też raz po raz tam dojeżdżam do tych parafii, gdzie jest obraz. Ostatnio byłem w Wałbrzychu, w parafii na przykład świętego Jerzego trwały misje tygodniowe z wielkim programem, to prowadzą księża Palotyni. Tak, i rzeczywiście jest jakieś takie wielkie poruszenie i zdaniem wielu księży jest to, prawda, takie dzieło, które jakoś tak właśnie idzie w głąb i jak to właśnie tam się wyraził, że to jest właśnie taka właśnie głęboka orka na gleby ludzkich serc. Tak, to tak chciałem właśnie dodać, bo uważam, że to jest właśnie sprawa ważna, którą w tej chwili żyje diecezja nasza. Peregrynacja będzie trwać jeszcze chyba 2 lata do świąt Wielkiej Nocy roku 2010. W tej chwili właśnie do wakacji w Wałbrzychu ona trwa. I no też bardzo dziękuję wszystkim wiernym, którzy nas w tym dziele wspomagają i jakoś też zapewniam, że tutaj przy obrazie Jezusa Miłosiernego staramy się pamiętać właśnie o wszystkich, którzy się naszym modlitwie polecają. To tyle, takie uzupełnienie i bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich pozdrawiam w studio, ale także tych, którzy nas słuchają, byli z nami w czasie Eucharystii, z całą naszą diecezję świdnicką, całą ojczyznę, prawda, tych, którzy jeszcze trwają, prawda, przy odbiornikach, tak. Pozdrawiam też właśnie wiernych z diecezji mojego urodzenia i wychowania, więc z diecezji przemyskiej, właśnie gdzie jest moja parafia rodzinna, Lężańsk, Chucisko, wszystkich, którzy tam jeszcze słuchają, wszystkich pozdrawiam, tak, i życzę wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Ksiądzie, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Księże prawacie.
Tak, ksiądz Zyskow wspomniał o takim wielkim dziele, jakim jest peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. I tutaj mogę podzielić się już takim swoim doświadczeniem, świadectwem jako proboszcz, ponieważ dane nam było przeżywać tę peregrynację w Adwencie 2007 roku. I rzeczywiście przyniosła spodziewane owoce, i pod liczby, jeśli chodzi o frekwencję, obecność, ale też przeżycia duchowe ludzi, to później owocowało, czy było widoczne w rozmowach. Także na pewno jest to inicjatywa, która nie tylko przyczyni się do integracji diecezji, ale też przyniesie no, spodziewane owoce zapewnione w objawieniach danych siostrze Faustynie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Elżbieta Dziewicza konsekrowana z tej strony. Serdecznie pozdrawiam wszystkich księży w studio.
Dziękujemy.
Szczególnie tutaj chciałam jakoś pozdrowić księdza prałata doktora Marka Korgula. Nie było to wspomniane, ale ksiądz prałat, oprócz tego, że jest wikariuszem do spraw katechezy, jest jeszcze też referentem do spraw życia konsekrowanego w naszej diecezji. i cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę jakoś z daleka, to prawda, bo jestem w tej chwili poza diecezją, ale mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, mogę brać udział jakoś żywo. Przedtem słuchałam, będąc w pracy, mam taką możliwość, że słuchałam radia. Przy okazji jeden z moich klientów właśnie tak jakoś zapytał nawet, mój, co Radio Maryja? Ja mówię, tak, Radio Maryja, no jedno porządne radio. Więc też mi się tak jakoś przyjemnie zrobiło. A właśnie mogłam uczestniczyć w całym spotkaniu, łącznie ze Mszą Świętą. I pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo za tę uroczystość dzisiaj. Wczoraj też byłam bardzo ucieszona, ponieważ w telewizji widziałam właśnie księdza Marka odprawiającego Mszę Świętą w Łagiewnikach, nasze siostry z diecezji, także taki kolejny dzień jakiejś takiej jedności szczególnej właśnie z diecezją. Mimo tego, że ja jestem, mówię, poza diecezją, to jednak gdzieś cały czas sercem tkwię tam w domu, powiedzmy tak w szerszym tego słowa znaczeniu.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto.
Bóg zapłać, krzyże.
Tak, tutaj Pani Elżbieta rzeczywiście wspomniała o takiej, no może nie nowej formie, bo ona jest bardzo stara w Kościele, ale chyba trochę się odradzającej w Polsce w ramach takich spotkań referentów do spraw życia konsekrowanego. W ramach właśnie Komisji Episkopatu Polski właśnie rozważamy teraz program formacyjny i w naszej diecezji mogę powiedzieć, że do konsekracji przygotowują się kolejne dwie dziewice i jeszcze przedstawicielki takiego innego stanu, mianowicie trzy wdowy konsekrowane.
Ostatnio będąc w Dąbrowie Górniczej, jedna niewiasta podeszła i mówi, czy nie można by w jakiś sposób właśnie takie inicjatywy, żeby właśnie wdowy, żeby też podjęły jakieś takie no, konkretne życie, bo nawet może nie mają dzieci czy wnuków i chciałyby się konkretnie zaangażować w życie Kościoła, w życie czy konkretnej parafii, czy jakiemuś celowi nawet poświęcić swoje siły.
Tak, to są osoby, które niekoniecznie muszą odczuwać w sobie powołanie zakonne, natomiast nie zamierzają, prawda, wychodzić za mąż, ale właśnie poświęcić się czy jakiemuś dziełu wychowania, czy one podejmują zwyczajną pracę, ale tutaj jest istotne właśnie świadectwo życia, świadectwo tej miłości oblubieńczej z Chrystusem w świecie. To, czego jest nam najzwyczajniej u każdego chrześcijanina potrzeba. Bo wiadomo, że kapłan, siostra zakonna ze względu na powołanie, ze względu na strój świadczy o tym. Ale tutaj takie autentyczne świadectwo, więc bardzo cieszymy się tak samo tymi wdowami. To było coś też, takie przeżycie niepowtarzalne, kiedy właśnie była ta pierwsza konsekracja. Ta pani długie lata przygotowywała się, jeszcze pamiętam, w diecezji legnickiej, a tutaj zgłosiła się do księdza biskupa. Zostało sfinalizowane taka, no, bardzo indywidualna formacja, to mówię, wszystko jest taka ciekawa forma, bo nie codzienna, niepospolita. Teraz już bardziej spotykają się te wszystkie kandydatki i prowadzi taki zacny kapłan, ksiądz prałat Wenancjusz Róg w Wałbrzychu właśnie tą formację i przygotowują się w ten sposób do konsekracji dziewicy i wdowy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Cieszę się, pierwszy raz w życiu się dodzwoniłam, chociaż już dość dawno słucham Radia Maryja. Ja pochodzę z Bielawy, mieszkam teraz we Wrocławiu. Oglądałam w telewizji, trwam transmisję i słucham audycji rozmów niedokończonych i chciałam jeszcze uzupełnić, nie chcę innym zabierać głosu, ale o tym uzdrowisku, które należy do diecezy świdnickiej, jeszcze ksiądz prawa zapomniał o przyrzeczenie zdroju i pięknych Wojsławicach, gdzie jest filia ogrodu botanicznego wrocławskiego z przepięknymi rododendronami. Poza tym w Bielawie jest jeszcze wspaniała szkoła słoneczna, pierwsza w Europie Południowo-Wschodniej. Jest to filia Politechniki Wrocławskiej i są studia podyplomowe, także odnośnie tej ekologii, nie wiem, czy dokładnie pamiętam nazwę tych studiów, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, chyba tak to się ta szkoła słoneczna nazywa. I jeszcze trzecią króciutką rzecz chciałam powiedzieć, że do tego, że Bielawa się rozwija, wierzę, że i duchowo, materialnie, i pod każdym innym względem, że ten fundament taki duchowy kładli poprzedni księża proboszczowie. Chciałam tu wspomnieć o świętej pamięci księdzu Rudolfie Suskim, o świętej pamięci księdzu prałacie Romanie Biskupie, który no bardzo dużo zrobił dla naszej parafii. pomieszczenie, dom parafialny, który się znajduje koło kościoła, jest właśnie jego dziełem. Oczywiście wszyscy parafianie się włączali, ale nie sposób nie wspomnieć świętej pamięci księdza Romana Biskupa. Także ksiądz prałat Franciszek Fox i wielu, wielu innych. To tyle, co chciałabym powiedzieć. Szczęść Boże i niech żyje Polska i niech żyje Kościół. Wierzę, że taka audycja łącząca tyle wątków dla naszej ojczyzny, dla naszego narodu, że będzie owocowała. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Teresa teraz z Wrocławia.
Dziękuję Pani Tereso. Szczęść Boże Pani.
Myślę, że kontynuując jeszcze wątek tych walorów turystycznych, przyrodniczych, wspomnieliśmy o uzdrowiskach. Myślę, że jest okazja, żeby zrobić reklamę dla uzdrowisk i przypomnieć, jakie je mamy tutaj. Trzeba powiedzieć, że mamy takie malutkie uzdrowiska jak Długopole Zdrój, jak Przerzeczyn Zdrój, jak Jedlina Zdrój. To są małe uzdrowiska, które ciągle funkcjonują, mają swój klimat i serdecznie zapraszamy do tych miejscowości, ale także tutaj odnajdujemy uzdrowiska właśnie o wielkiej historii. Wspomniany Lądek Zdrój, bardzo bliski też księdzu kanclerzowi, bo to przecież jego miejscowość rodzinna, ale miejsce przepiękne. Zachęcam do odwiedzenia Parku Zdrojowego, do chyba najpiękniejszej pijalni tutaj wód mineralnych na Dolnym Śląsku. Właśnie tam również w Lądku Zdroju jest powołane sanktuarium w kaplicy zdrojowej Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. To jest sanktuarium powołane przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, które ma szczególnie właśnie służyć kuracjuszom i tym, którzy leczą się tutaj w naszych uzdrowiskach. Trzeba wspomnieć koniecznie o takim uzdrowisku jak Polanica Zdrój. Nazywana jest właściwie takim najważniejszym uzdrowiskiem na tym naszym terenie. Uzdrowisko w Dusznikach Zdroju o charakterze alpejskim. Przepiękne też miejsce, w którym odbywają się chociażby każdego roku koncerty chopinowskie. Przyjeżdżają ludzie z całego świata. Trzeba wspomnieć o Kudowie Zdroju, kolejne uzdrowisko, w którym każdego roku ma miejsce chociażby festiwal moniuszkowski. Trzeba wspomnieć chociażby także o Szczawnie Zdroju, też, które właściwie dzisiaj jest już wchłonięte przez Wałbrzych i może troszkę zatracony jest ten charakter uzdrowiskowy, ale ciągle także funkcjonuje. I takim jeszcze jednym małym uzdrowiskiem jest Sokołowsko, które się też odradza na naszym terenie. Również ta miejscowość ma charakter uzdrowiskowy. Szacuje się, że około kilkudziesięciu tysięcy ludzi, kuracjuszy, korzysta właśnie ze wszystkich tych uzdrowisk tutaj na terenie naszej diecezji. I jeżeli chodzi właśnie o naszą troskę z strony Kościoła, więc wszystkie te uzdrowiska funkcjonują jako parafie. Kuracjusze są objęci także troską duszpasterską, która właśnie tam jest podejmowana w ramach tych wszystkich, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków naszego kraju i zagranicy, by tam się po prostu leczyć. To jest jak gdyby jeden wątek tych walorów przyrodniczych. Proszę pozwolić, że jeszcze tak króciutko powiem o walorach kulturowo-religijnych, bo to jest też przeogromny temat, którego nie możemy też pominąć. Oczywiście, mówiąc o diecezji świdnickiej, no musimy mieć na myśli także stolicy naszej diecezji, Świdnice, Stare Miasto, także stolica księstwa, tutaj przepiękna katedra, tutaj już właśnie wcześniej już wspomniana we wstępie, z przepięknym barokowym wyposażeniem. Początki sięgają XIII wieku kościoła, ale właśnie w tym kościele odnajdujemy też obraz Matki Bożej Świdnickiej, która jest tam czczona. I dlatego też katedra jest takim pierwszym sanktuarium, takim pierwszym, najważniejszym ośrodkiem kultu religijnego na tym terenie. Jest to jeden z największych kościołów na Dolnym Śląsku i zachęcamy, by właśnie ten kościół odwiedzać. Każdego dnia, praktycznie w tygodniu, można kościół katedralny odwiedzać, zwiedzać. Jest także tam przewodnik, który oprowadza po naszym kościele katedralnym. Trzeba wspomnieć także koniecznie o takim sanktuarium jak Bardo Śląskie. Można powiedzieć, że na tej łące, jaką jest nasza diecezja, odnajdujemy takie przepiękne kwiaty, właśnie, którymi są sanktuaria. Pierwsze katedra świdnicka, a drugie sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardośląskim. Najstarsze sanktuarium maryjne tutaj na terenie Dolnego Śląska. Początki sięgają wieku XI. Miejsce o przebogatej historii. Myślę, że całą audycję możemy poświęcić tylko i wyłącznie właśnie temu sanktuarium. Dzisiaj pracują tam ojcowie redemptoryści, stąd też właśnie tak bardzo bliskie miejsce ojcom, naszym redemptorystom. Jest to miejsce, gdzie praktycznie odbudowujemy wiarę. W roku 1966 została dokonana koronacja figurki Matki Bożej i został nadany jej tytuł właśnie tej, która jest strażniczką wiary. Dzisiaj każdego roku pielgrzymuje do Barda Śląskiego szczególnie młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, chociaż także i dzieci komunijne, i także dzieci rocznicowe. Jest to również sanktuarium poświęcone szczególnie dla rusz różańcowych. Zawsze w pierwszą niedzielę lipca właśnie przyjeżdżają członkini rusz różańcowych z całej diecezji i między innymi właśnie wędrują stacjami różańcowymi, które okalają Bardo Śląskie. Tam również odnajdujemy przecież stare kalwarie, których jest bardzo dużo na terenie diecezji świdnickiej. Zapraszamy na Górę Bardzką, gdzie właściwie jest drugie sanktuarium. Też tradycja mówi, że to właśnie tam miało mieć miejsce objawienie się Matki Bożej. To sanktuarium w Bardośląskim ma charakter metropolitalny, a więc jest sanktuarium dla całego Dolnego Śląska. Kiedy patrzymy w historię, no to było to miejsce odwiedzane przez wielu też ciekawych ludzi. Tutaj wspomnę chociażby dwóch. Błogosławiony Bernard Lichtenberg, który urodził się w Oławie, był proboszczem później w katedrze berlińskiej, umarł w roku 1942, pochowany jest w podziemiach dzisiaj katedry berlińskiej, który tam przychodził z pielgrzymkami mężczyzn. Te pielgrzymki były bardzo popularne właśnie przed II wojną światową. I trzeba również wspomnieć koniecznie o słudze Bożym Janie Pawle II, który także to miejsce nawiedzał. Ojcowie redemptoryści posiadają księgę, w której jest odręczny wpis właśnie Jana Pawła II, wtedy jeszcze młodego kapłana, który w roku 57 to miejsce odwiedził. W ogóle teren diecezji świdnickiej to teren, który był odwiedzany wielokrotnie przez księdza Karola Wojtyłę. Pierwsze takie spotkanie z terenem dzisiejszej diecezji świdnickiej, a szczególnie z terenem Kotliny Kłodzkiej, miało miejsce w roku 55. To było w ogóle pierwsze spotkanie też młodego księdza, duszpasterza akademickiego tutaj z Dolnym Śląskiem i właśnie odbyło się ono na terenie Kotliny Kłodzkiej. Wtedy w pierwszych dniach lipca roku 55 ksiądz Karol Wojtyła z małą grupką studentów wędrował pasmami górskimi, które otaczają właśnie ziemię kłodzką. W 2005 roku, a więc 50. rocznicę tej wędrówki, nasz ksiądz biskup ordynariusz, ksiądz biskup Dec, zainaugurował, otworzył szlak papieski na ziemi kłodzkiej. Każdego roku tym szlakiem wędrujemy, liczy on ponad 110 kilometrów, stąd też dzielimy ten szlak na trzy etapy. Do tej pory ponad 2,5 tysiąca osób przeszło w sposób zorganizowany już tym szlakiem papieskim od roku 2005.
Gdzie go można rozpocząć? Czy w którym miejscu najlepiej?
Rozpoczynamy szlak w Kudowie Zdroju Czernej przy Kaplicy Czaszek. Kaplica Czaszek to jest taki kolejny, bardzo istotny kościół, miejsce dla nas tutaj właśnie mieszkańców na tej diecezji świdnickiej. I później wędrujemy właśnie przez Park Narodowy Gór Stołowych do Wambierzyc, następnie stamtąd przez Kawów do Dusznik, z Dusznik przez Spaloną, aż do Międzylesia, a z Międzylesia przez Śnieżnik na Górę Igliczną i do Międzygórza. Więc potężny szlak, mamy już ten szlak oznakowany. Każdego roku też rozpoczynamy na tym szlaku sezon pielgrzymkowo-turystyczny na terenie naszej diecezji. W tym roku będzie to miało miejsce 26 kwietnia. To jest sobota, o godzinie 9 rozpoczynamy w Kudowie Zdroju Czernej, tam właśnie przy Kaplicy Czaszek. Stąd też Ojciec Święty jest zawsze dla nas przewodnikiem i prowadzi nas po tym szlaku. I może tak jeszcze tylko króciutko, żeby już nie przedłużać, trzeba wspomnieć jeszcze o sanktuarium w Bambierzycach, Matki Bożej Królowej Rodzin. Jest to sanktuarium szczególnie poświęcone właśnie rodzinom i także młodzieży, która pielgrzymuje w każdą trzecią sobotę września do tego sanktuarium. Wspominamy również Górę Igliczną z tej racji też, że w tym roku przypada 25. rocznica koronacji figurki Matki Bożej. Tej koronacji dokonał sługa Boży Jan Paweł II w roku 83, kiedy był tutaj na terenie Dolnego Śląska, na Partynicach. Miało to miejsce 21 czerwca 83 roku. I główne uroczystości będziemy przeżywali tam w tym sanktuarium 22 czerwca, to jest niedziela, o godzinie 13:00 będzie główna msza święta Suma z okazji właśnie 25-lecia koronacji figurki Matki Bożej tam na Górze Iglicznej. Posiadamy...
A ja mam jeszcze, przepraszam, takie pytanie o takie spotkania międzynarodowe, bo gdzieś też coś takiego pamiętam, czy po tej, czy po stronie czeskiej?
Posiadamy sanktuarium o charakterze międzynarodowym, to jest Stary Wiedzisław. W roku 2001 ksiądz kardynał Gulbinowicz właśnie nadał taki tytuł temu szczególnemu sanktuarium Matki Bożej Bolesnej właśnie na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej. Przedstawicielem na tej uroczystości był kardynał Luigi Poggi, przedstawiciel Ojca Świętego, i od tamtego czasu to miejsce nosi tytuł sanktuarium o charakterze międzynarodowym. Jest to stare sanktuarium, także jeszcze z wieku XIV.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z centralnej Polski. Ja mam konkretne pytanie, witam wszystkich, do pana wiceburmistrza. Tutaj łaską Bożą jest taki biskup Ignacy Dec i myślę, że tutaj na tej podstawie jak gdyby można rozwinąć ten region troszeczkę w innym kierunku niż jest w innych miastach. Ja byłem w wielu miejscach wypoczynkowych, no niestety tam było całkowicie mało kultury, żadnych koncertów, nie można było kupić przyzwoitego obrazu, na przykład tam z regionu, żeby ktoś, czy książki, wszędzie wyszynk. Czy można na przykład stworzyć taki region, żeby było po prostu mniej alkoholu? To by była największa promocja prawdopodobnie dla tego regionu. Czy w końcu można przełamać tą niemoc i jakoś tak zorganizować na przyszłość, żeby właśnie tutaj rodzina się buduje w ten sposób? Czy można po prostu ograniczyć alkohol w miejscach, gdzie panowie prezydenci czy burmistrzowie nas zapraszają? Takie konkretne pytanie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, panie Januszu. Pan wiceburmistrz, proszę bardzo.
No w odpowiedzi na pytanie muszę powiedzieć, że nasza gmina raczej nie zaliczana jest do tych, w których alkoholizm jest pospolity, jest dużym problemem, powiedzmy, w skali całego miasta. Oczywiście jak w każdej miejscowości większej czy mniejszej, pewien margines oczywiście istnieje. W każdym razie gmina stara się przeciwdziałać i negatywnym skutkom, powiedzmy, tego zjawiska i przeciwdziałać, żeby to zjawisko w ogóle powstawało. Realizowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. Na to nie szczędzimy środków z budżetu gminy. Jeśli chodzi o sprzedaż, dostępność alkoholu, to muszę powiedzieć, że dyscyplina punktów sprzedających tego typu napoje jest dość duża. Oprócz tego Straż Miejska monitoruje, kontroluje te punkty sprzedaży tak, żeby oczywiście osoby nietrzeźwe, osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogły tego typu napojów kupować. I powiem, że z naszego punktu widzenia jest to dość skutecznie realizowane, aczkolwiek tutaj też jest dotarcie do świadomości. Zaczynamy już od wieku młodzieży gimnazjalnej edukować, mówić o negatywnych skutkach nadużywania nie tylko alkoholu, ale też i używek, tak żeby zapobiegać, żeby już od najmłodszych lat, powiedzmy, przeciwdziałać temu zjawisku.
Oczywiście wiem, że to można powiedzieć nie jest proste, prawda, stwarzanie takiego klimatu, czy no nie wiem, takiej godziwej rozrywki, godziwego dostępu do kultury, do, no bo zamiast kajaków można postawić na przykład no, przysłowiową budkę z piwem i więcej zarobi się oczywiście na piwie niż na kajakach. Ale pytanie, jak wygląda na przykład takie pole namiotowe po zmroku? Jak tam można czuć się bezpiecznym? Więc tu no, na pewno będzie musiało następować przewartościowanie, tak mówię, przysłowiowy kajak i jezioro, ale pewnie no, to będzie obecne w różnych formach naszej czy rozrywki, sportu, czy tego, jak spędzamy wakacje, czy inne dni w ciągu roku.
Oczywiście najlepszą formą spędzania czasu, nie w sposób alternatywny oczywiście w cudzysłowie, jest aktywna forma spędzania czasu. I tutaj oprócz takiemu wprost przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nadużywaniu używek, jest aktywizacja młodzieży i też dorosłych do uprawiania sportu. Z funduszów alkoholowych finansowane są również przedsięwzięcia spędzania czasu wolnego podczas wakacji, spędzania czasu po lekcjach. Jest program dotyczący zatrudniania trenerów osiedlowych, tak żeby te popołudnia, wieczory spędzać na sali, na boisku i żeby młodzież miała po prostu inną propozycję.
Tu ma gdzie młodzież spędzać czas?
Oczywiście mamy jedną, powiedzmy, z pierwszych na Dolnym Śląsku krytych pływalni miejskich, w zasadzie akwaparków, bo tam jest i zjeżdżalnia, i jacuzzi, i basen rekreacyjny. Kilka lat temu zostało oddane studio odnowy biologicznej. Także gmina finansuje program Wodnik, który ma za zadanie jakby zaszczepianie już od szkoły podstawowej, w zasadzie od przedszkola nawet, dzieci, młodzież, do tego, żeby chcieć spędzać czas na basenie. Gmina dofinansowuje każde wejście podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach i to powoduje, że już w tej chwili, bo pływalnia w roku 2008 będzie obchodziła dziesięciolecie, i już teraz obserwujemy, że ta pierwsza młodzież, która wchodzi w dorosłe życie, zaczyna wracać na to pływanie. Czyli można liczyć na to, że ich dzieci już będą przez rodziców zaszczepiani, bo my na razie zaszczepialiśmy chęć pływania u najmłodszych. Natomiast w tej chwili zakładamy, że już zaczną robić to rodzice. Podobnie jeśli chodzi o, nie wiem, piłkę nożną, siatkówkę, zapasy, bo to są dyscypliny, które, lekkoatletyka, które w Bielawie są wiodącymi dyscyplinami. Młodzież trenując w klubach, powiedzmy takich półwyczynowych, bo wiadomo, że to jest raczej sport amatorski, ale na wysokim poziomie zdobywa punkty nie tylko tutaj w regionie, ale też i na imprezach rangi Mistrzostw Polski. I to na pewno powoduje, że te ciągoty do nadużywania jakichś tam środków odurzających jest zdecydowanie mniejsza i tak jak mówię, miasto cały czas wspiera i będzie wspierać tego typu działania.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, czy można?
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie panią.
Można mówić?
Proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam w Bielawie ojca proboszcza i ojca prowadzącego Grzegorza i ojcu i pana burmistrza. Ja dzwonię z gór, no właściwie nie jestem z góry, ale z Mszany Dolnej, Halnia. Chciałam pozdrowić całą diecezję świnicką. 4 lata diecezji, co macie świnickiej. Ja jestem diecezji krakowskiej. Chciałam pozdrowić za tą piękną Eucharystię, to piękne kazanie i ten piękny apel jasnogórski, bardzo mi się podobał. To zawierzenie Matce Bożej. No i całą te uzdrowiska w Bielawie i w innych miejscowościach. Uzdrowiska są piękne i ładne. I ta woda, czy można by taką wodę dostać, przysłać? Można?
Wodę, tak?
Dla chorych, bo jestem chora osoba. Ciężko.
No ale trochę nam trudno w ten sposób wziąć i teraz jakoś przesyłać wodę, bo ktoś nam by, pani Halino, powiedział, dlaczego innym nie przyślecie. Więc jeżeli będzie taka możliwość, zachęcamy, prawda, tutaj by przyjechać, jakieś miejsce dobre znajdzie się do tego, by i sił nabrać. i zdrowia, więc mam nadzieję.
Myślę, że warto też jeszcze do tego głosu odnośnie działań kulturalnych na terenie diecezji świdnickiej. Pan burmistrz wspomniał o działaniach, które są podejmowane na terenie Bielawy. Kiedy patrzymy na całość diecezji, jednak tutaj podejmowanych jest bardzo wiele dzieł na płaszczyźnie właśnie kultury. Chociażby akcja, która nosi tytuł Zdroje Kultury, kiedy w okresie letnim odwiedzamy uzdrowiska dolnośląskie, tam naprawdę ta kultura, wysoka kultura także istnieje. To są koncerty, to są spotkania, to są teatry. Jeżeli ktoś tylko szuka naprawdę coś dla siebie właśnie w tych miejscach, znajdzie w tym okresie wypoczynkowym. Dlatego zachęcamy właśnie, by też także z tych możliwości korzystać. Myślę, że również tutaj nasz młody Kościół Świdnicki ma także swój wkład w tą kulturę. To są sympozja, to są kultury, tygodnie chrześcijańskie, które mają miejsca też na terenie. To są wieczory, które odbywają się w katedrze świdnickiej. To są różnego rodzaju spotkania też, które są inicjowane. To jest również wyraz właśnie tej kultury budowanej na płaszczyźnie religijnej, z której warto także korzystać. Myślę, że również takimi miejscami, gdzie uczymy się tej kultury, szczególnie religijnej, no właśnie są sanktuaria, te szczególne miejsca. Chcę jeszcze wspomnieć chociażby o takim sanktuarium, jak Sanktuarium Matki Bożej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie Słupcu. Chcę wspomnieć o takim sanktuarium jak Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu. Chcę wspomnieć o nowym sanktuarium właśnie, które niedawno zostało też reaktywowane, powołane w Wałbrzychu na Podzamczu, sanktuarium z relikwiami Krzyża Świętego. Szczególne miejsce w najbliższą sobotę, ile pamiętam, tak, odbędzie się właśnie tam pielgrzymka też katechetów do tego sanktuarium. To miejsce też polecamy, by stawać właśnie przed relikwiami Krzyża Świętego. I jeszcze jedno miejsce też, które ciągle się rozwija, to sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach koło Ząbkowic Śląskich. Przepiękny kościół, potężny kościół, sanktuarium z XVII wieku. To sanktuarium ma swoją szczególną specyfikę. Tam mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem budują przepiękne Boże groby. W tym roku był tak ogromny Boży grób, że zajmował całe prezbiterium. Zachęcamy właśnie, by do tego miejsca też pielgrzymować, by je odwiedzać. To sanktuarium żyje dzięki też pieszej pielgrzymce świdnickiej na Jasną Górę. Tam właśnie pielgrzymka zatrzymuje się w Bobolicach i tam łączą się różne nurty właśnie tego naszego pielgrzymowania. W tym roku piesza pielgrzymka świdnicka rusza już po raz piąty, a więc będzie mały jubileusz też tego naszego pielgrzymowania i właśnie dzięki tym pielgrzymom to sanktuarium także żyje. I jeszcze chcę wspomnieć o jednym bardzo istotnym miejscu i ważnym też dla nas, jakim jest Bazylika Strzegomska, Kościół pod wezwaniem tych apostołów Piotra i Pawła, gdzie właśnie także czczona jest figura Matki Bożej Strzegomskiej od wieków. Miejsce szczególne, przepięknie także odbudowane, kościół monumentalny, widoczny już z daleka, kiedy jedziemy od Świdnicy właśnie w kierunku Strzegomia. Tam w Strzegomiu także odnajdujemy przecież przepiękną drogę krzyżową, wiodącą właśnie na Górę Krzyża. Droga odbudowana, też przepiękne także miejsce. Zresztą jak wiemy, Strzegom na kamieniu stoi, także taką atrakcją turystyczną Strzegomia są także wielkie, przepiękne kamieniołomy, które właśnie pozostały też, które możemy w tym miejscu także odwiedzać. I ostatnie miejsce, do którego też zachęcam, by je odwiedzać, to oczywiście Kaplica Czaszy w Kudowie Zdroju Czernej. Miejsce szczególne, mamy tylko takie trzy miejsca w Europie, jedno właśnie mamy tutaj, dlatego też zachęcamy tych, którzy będą w Kudowie Zdroju, by koniecznie odwiedzić to szczególne sanktuarium milczenia. Tak potocznie nazywamy to miejsce. Miejsce, które uczy nas z tego, że kiedyś trzeba będzie odejść stąd do domu Ojca.
Dziękuję. I może ostatni telefon. Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie kochany Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Zagłębia. Co chciałem powiedzieć? Właśnie ten rejon jest mi szczególnie bliski, bo ja spędziłem tam młodość i jeśli chodzi na przykład o religijność, tylko że może dlatego wtedy były może inne czasy, chociaż trudniejsze, ale na przykład nasza zastępczyni dyrektorki, bo ja chodziłem do liceum, więc chodziła zawsze przed pójściem do szkoły, do kościoła po prostu, przed przyjściem do szkoły, prawda, na mszę. To był rok 69. Także to już było takie ukształtowanie po prostu od dziecka. I ta decyzja jest o tyle mi bliska, że ja byłem pod wielką sobą tam w Bielawie Hotel Bajka, prawda? Nie wiem, czy jest jeszcze. Ja tam dowiedziałem się po prostu pierwszy raz, jak Ojca Świętego naszego wybrali, Jana Pawła II na papieża, to ja się dowiedziałem po prostu od Włocha. W tym dniu byłem w recepcji i właśnie ten Włoch powiedział nie abemus papa, tylko papo polacco. To było już wieczorem. I właśnie co chciałem powiedzieć, te wszystkie rejony turystyczne są bardzo ładne, ale również i ludność jest bardzo była bardzo religijna i jest. I ja na przykład osobiście bardzo się cieszę, że jest tam biskupem jest jego ekscelencja Ignacy Dec, prawda? Dlaczego? Bo no po prostu no, biskup Stefanek i biskup Dec są jacyś bardzo bliscy nawet na jak był byli w Częstochowie, jak był pielgrzym Karadia Maria, to nawet byli razem, prawda? Dwa, trzy lata wcześniej.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiamy Zagłębie, tam byliśmy niedawno, bo w Dąbrowie Górniczej 2 tygodnie temu. To też myślę, że taki ważny punkt, że na sam koniec wspominamy ludzi, prawda? Bo bez ludzi nie będzie żadnego dzieła. Też w tej rzeczywistości, o której mówimy, diecezji, czy wąskim jakiejś wspólnoty parafialnej, czy gminy, za tym wszystkim stoją ludzie, ich świadomość, to właśnie budowanie tego wspólnego dobra, przyczynianie się do wzrostu i może ochrona tych, którzy są słabi, wzmacnianie tych, którzy gdzieś jakoś no, nieporadnie może podejmują pierwszy krok ku nowej przyszłości. Więc dziękujemy za to podkreślenie tego aspektu ludzkiego, tego, że tutaj dobrzy ludzie mieszkają. My też tego doświadczamy. Bardzo za to dziękujemy i za serdeczne przyjęcie Radia Maria, telewizji. Proszę bardzo, pan Piotr, słowo.
Parafianka nasza z Bielawy, pani Teresa, dzwoniła i przypomniała księży proboszczów świętej pamięci księdza Rudolfa Suskiego, księdza Romana Biskupa, księdza proboszcza Franciszka Foxa. Chciałbym, teraz obchodziliśmy niedzielę Dobrego Pasterza, właśnie podziękować ludziom, podziękować kapłanom. Modlimy się za tych i proszę o modlitwę w imieniu naszej wspólnoty za nieżyjących kapłanów, ale też chciałbym podziękować wszystkim żyjącym kapłanom, tym obecnie pracującym w parafii, jak i też tym, którzy pracowali w Bielawie, za ogrom serca, za ich pracę, za ich poświęcenie. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję. Dobiega końca nasze spotkanie. Tak można powiedzieć, jeżeli ktoś jest pierwszy raz w studiu Radia Maria, to też pozdrawia, może pozdrowić swoich bliskich. Jest taka okazja. Serdecznie proszę. Pierwszy ksiądz Tadeusz Chlipała, proszę bardzo.
Chciałem pozdrowić całą moją rodzinę i moją mamę, ale w sposób szczególny chciałem prosić o modlitwę w intencji naszego księdza rektora, biskupa nominata, który dnia dzisiejszego właśnie w Częstochowie rozpoczyna swoje rekolekcje przed przyjęciem sakry biskupiej. Do soboty one będą trwały. Tak, miał być tutaj z nami. Ja jestem tutaj za niego. I właśnie w jego intencji proszę tutaj o modlitwę i 8 maja o 11 w Katedrze Świdnickiej będzie sakrę przyjmował, jeżeli w tym dniu będziemy mogli być w czasie tej uroczystości razem z nim, na pewno będzie się cieszył, natomiast jeżeli będziemy mogli polecać go w tym dniu w sposób szczególny modlitwą, to będzie to też wyraz naszego zaufania i wobec jego posługi i wobec Pana Boga, który tę osobę nam tutaj powierza.
Dziękuję, ksiądz prałat. Marek Korgul.
Ja przepraszam, zapomniałem o moich klerykach. Mam nadzieję, no, że mi wybaczą, ale
nie, już ich pozdrawia, więc nie muszą wybaczać.
Także pozdrawiam swoją najbliższą rodzinę, bo wiem, że słuchają. Bardzo pozdrawiam rzeszę katechetów, z którymi na co dzień jestem, z którymi się spotkamy. Jeszcze raz przy tej okazji zapraszam na 19 kwietnia na godzinę 11 będzie właśnie w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu, taka doroczna nasza pielgrzymka, na której ksiądz biskup będzie przewodniczył mszy świętej, będzie konferencja dotycząca dyscypliny właśnie wśród katechizowanych i także ważne sprawy dotyczące katechezy. Przy okazji właśnie dziękuję wszystkim katechetom za pracę w niełatwych warunkach, w niełatwych czasach. Tutaj też dużo mówimy właśnie o patriotyzmie, o wychowaniu. To wszystko jest bardzo ważne i nawet jeżeli przeżywają katecheci jakieś problemy, to niech wiedzą, że to ziarno, które dzisiaj zasiewają, na pewno wyda owoc. Może jeszcze nie dziś, nie jutro, ale taka jest nasza nadzieja. No i przypomniana tutaj funkcja referenta do spraw zakonnych, każe mi serca pozdrowić wszystkie osoby konsekrowane, zakonne i żyjące w różnych instytutach, no i także moich studentów.
Dziękuję bardzo, ksiądz Dariusz Sakaluk.
Pragnę pozdrowić rodziców moich, którzy też słuchają, są z nami, łączą się duchowo, także rodzeństwo, wszystkich przyjaciół, znajomych, krewnych. W sposób szczególny też pozdrawiam księży seniorów diecezy świdnickiej, bo prosili mnie, żeby przekazać informację, że dziękują właśnie Radiu Maryja za wszelkie audycje, za to, że mogą słuchać Radiu Maryja, modlić się, słuchać katechezy. Jestem też dyrektorem domu księży emerytów, więc księże wyrażają właśnie te słowa podziękowania i prosili właśnie, by je przekazać na ręce ojca Grzegorza, ale przede wszystkim na ręce ojca dyrektora, właśnie to swoje podziękowanie. Bardzo serdecznie też pozdrawiam tych wszystkich, którzy pielgrzymują z nami szlakami diecezji świdnickiej. Zapraszam szczególnie właśnie na rozpoczęcie sezonu 26 kwietnia do Kudowy Zdroju Czernej.
Dziękuję. Jest z nami też dyrektor Caritas diecezji świdnickiej, ksiądz Radosław Kisiel.
Chciałem gorąco pozdrowić wszystkich sponsorów Caritas i podziękować im za wsparcie. Ich środki, które nam przekazują, kierujemy do osób potrzebujących. Krótko chcę powiedzieć też o planach, jakie mamy. To przede wszystkim to, że w Wałbrzychu chcemy otworzyć kolejną jadłodajnię dla osób potrzebujących, rozwinąć rehabilitację ojca Pio, otworzyć nowy dom do pomocy społecznej, w Zagórzu Śląskim otworzyć nowy ośrodek dla osób niepełnosprawnych, prowadzony przez osoby niepełnosprawne, a w bieżącym roku remontujemy dach Kościoła Świętego Krzyża i komandoli krzyżowców w Świdnicy. Chciałem też zachęcić o wpłatach 1% na Caritas Diecezji Świdnickiej, Organizację Pożytku Publicznego, KRS 0000, czyli 40 22 43 54. Pozdrawiam także serdecznie wszystkich współpracowników i osoby pracujące w Caritas. Jest ich 160 osób zatrudnionych o umowę o pracę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Pan wiceburmistrz, pan Andrzej Hordyj.
Ja oczywiście też pozdrowienie zacznę od mojej najbliższej rodziny, czyli od żony Małgorzaty i mam nadzieję śpiących córeczek Oli i Ali. Pozdrawiam również mamę, teściów i całą bliższą i dalszą rodzinę. Oczywiście też moc pozdrowień i życzeń wszystkiego najlepszego dla wszystkich bielawian, którzy muszą się zmagać z naszymi problemami codziennego życia.
Ale nikt tego nie zrobi za was.
Oczywiście, tak my jakby i tu pozdrowienia ślę do wszystkich pracowników urzędu, jednostek administracyjnych gminy, którzy tą posługę dla naszej społeczności jednak niosą i starają się pomagać we wszystkich problemach, także pozdrawiam całe miasto i wszystkiego dobrego.
Co zrobimy razem, tym się będziemy na pewno cieszyli, prawda? Dziękuję i pan Piotr Łyżwa, przewodniczący Rady Parafialnej.
Pozdrawiam moją żonę Marię, która leczy chorą nogę. Dzieci pozdrawiam, tatę, rodzeństwo, teściów, rodzinę, jako przewodniczący Rady Parafialnej, wszystkich członków Rady Parafialnej i wszystkich grup pracujących na rzecz rozwoju naszej parafii, jako nauczyciel uczniów i kolegów, koleżanki z pracy. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców z Bielawy i powiatu dzierżoniowskiego.
Dziękuję
i szczęść Boże.
I słowo takie ostatnie dla gospodarza, księdza proboszcza, prawata Stanisława Chomiaka, kanclerza kurii świdnickiej.
Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie wszystkim podziękować, wszystkim kapłanom tu obecnym, panom, za to spotkanie, za ten wieczór, który myślę w jakimś stopniu przybliżył naszym słuchaczom sprawy naszej diecezji, ale też parafii miasta w Bielawie. Chcę podziękować w sposób szczególny ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi za całe dzisiejsze popołudnie i za wszelką życzliwość, której doświadczamy. Ponieważ wszyscy kierują pozdrowienia, również pozwolę sobie takie skierować. No cóż, moi rodzice dzisiaj byli tutaj razem z nami, ale gdyby jeszcze tam mnie słuchali, to oczywiście pozdrawiamy. To słowo pozdrowień kieruję do wszystkich moich parafian ze słowami wdzięczności. W tym roku mija 10 lat, jak jestem tutaj proboszczem. No, byłem stosunkowo chyba młodym księdzem, jak tu zostałem skierowany, miałem 13 lat kapłaństwa, prosto z prefektury we Wrocławiu z seminarium i jakoś Panu pozwolił mi trwać, więc jestem trzecim w tej chwili proboszczem w kolejności długości pobytu tutaj na parafii, właśnie po wspomnianym księdzu Suskim i po księdzu Romanie Biskupie. Tych rzeczywiście duszpasterzy było tutaj sporo, przyczyny pewnie były różne. No i oczywiście nie zostali wspomniani, ale tu oczywiście nie ma wszystkich współpracowników księdza biskupa i pracowników naszej kurii, więc to oczywiście ich wszystkich mamy w pamięci i siostry, które tam pracują i w rezydencji, i w kurii, i panie świeckie, i kapłanów, więc na pewno wszystkich obejmujemy tą wdzięczną modlitwą. No i również część z nas uczy w seminarium, tak patrzę na księdza prawata Marka, więc oczywiście pamiętamy o naszych klerykach i studentach. I mamy nadzieję, że to spotkanie rzeczywiście otworzy cykl dobrych spotkań w naszej diecezji. Ojcze Grzegorzu, no ręce ojca serdeczne, Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy za dobre przyjęcie, za serdeczne przyjęcie nas. I dziękuję wszystkim, dziękuję też naszym słuchaczom za uwagę. Za chwilę modlitwa kompletą, będą też księża wikarzy. Razem z Państwem modlili się jeszcze Pan Piotr. Panie Piotrze, kogo Pan chciał jeszcze
chciałbym
wspomnieć?
Również, bo umknęło w mojej uwadze. No mianowicie chciałbym bardzo podziękować pracującym teraz i w przeszłości siostrom Elżbietankom i Augustiankom, ich wkład, ich praca na rzecz rozwoju duchowego naszego miasta jest ogromna. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, sięgamy po wydanie skrócone lub tom drugi. Podaję strony z tomu drugiego. Hymn Jezus Zbawicielu Świata, strona 1206 i psalm odnajdziemy na stronie, rozpoczyna się na 1216, psalm 86, antyfona maryjna z okresu Wielkanocy, strona 1209. Jeszcze proszę o telefon kogoś z radiosłuchaczy, numery 074 833 4613, 833 4613 lub drugi telefon 833 98 60, 833 98 60. ktoś się dodzwonił do nas. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Cieszymy się, że Pani jest z nami. Ksiądz Daniel poprowadzi naszą modlitwę. Proszę bardzo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Zastanówmy się nad dzisiejszym dniem, jaki ten dzień był, abyśmy mogli sobie godnie uczynić rachunek sumienia. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Amen.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne niedorówne.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja.
Kto z nami się modlił?
Z ogromnym wzruszeniem Świdniczanka, która mieszka teraz w Łodzi. Gorąco pozdrawiam.
Dziękujemy.
Zacne grono czcigodnych gospodarzy na czele z księdzem biskupem, jego ekscelencją, księdzem biskupem Ignacym Decym. Dziękując za przepiękną uroczystość, za przepiękną homilię. I taki wniosek: mało wiedzy oddala od Boga, a dużo wiedzy przybliża do Boga po całym spotkaniu dzisiejszym. Wielkie dzięki z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Są księża wikarzy, ksiądz Daniel, Damian i Julian. Brakuje księdza Krzysztofa. Pozdrawiamy go serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie.
Księże Damianie, kogo ksiądz chciałby pozdrowić?
To przede wszystkim pozdrawiam swoich rodziców, siostrę, dziadków, wszystkich tych, którym obiecałem modlitwę, za których się modlę. Serdecznie pozdrawiam oraz moich wolontariuszy Caritas.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Julian.
Również chciałem pozdrowić moich kochanych rodziców, moją siostrę, moje obie babcie, całą rodzinę, a także całą wspólnotę liturgicznej służby ołtarza i młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii.
Bóg zapłać, księże Danielu.
Tak, chciałbym również pozdrowić swoich ukochanych rodziców, siostrę, babcię, całą rodzinę, która zapewne nas również teraz i słucha. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie również siostrę zakrystiankę, która była niewidoczna, której oddajemy wielkie serce za to, co zrobiła dla nas, za ustrojenie całego Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych drogich parafian.
Dziękuję. A ksiądz Krzysztof kogo chciałby pozdrowić, jak ksiądz myśli?
Ksiądz Krzysztof oczywiście pewnie też swoich rodziców, najbliższych, rodzeństwo, brata przede wszystkim oraz odnowę w Duchu Świętym, bo jest ich duszpasterzem.
Dziękujemy bardzo za takie serdeczne przyjęcie. Bardzo księżom też dziękujemy.
Dziękujemy
za wszystko.
Również. Że
dziękujemy tym, którzy pomagali naszym technikom. Teraz transmisję realizował pan Waldemar, naszą audycję realizował. Dziękuję tak ekipie technicznej Telewizji Trwam, jak i Radia Maryja za to wszystko, co dzisiaj uczynili. Byliśmy dzisiaj w parafii w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bielawie, przy placu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 1 w diecezji świdnickiej na Dolnym Śląsku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz, zawsze.
Prosimy na antenę Toruń.